Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 389, wydanie specjalne poświęcone grze Elite Dangerous. Ja nazywam się Damian Polchaga-Dachman i ze mną jest Marek Kłos, aka Furio.
Cześć.
Furia znacie z Input Laga, ale na wszelki wypadek przedstawię, że znają cię przede wszystkim ludzie jako fana, o ile dobrze pamiętam, czołgów, a obecnie właśnie Elite Dangerous. Nie?
Tak, ja się przywiązuję do gier, to znaczy ja już swoje lata mam 36 na karku, więc no, siłą rzeczy praca, te sprawy, nie jestem w stanie ogrywać wszystkich nowości, nawet powiem szczerze, mi się nie chce. Więc zazwyczaj mam kilka takich gier, w które sobie gram przez dłuższy okres czasu i lubię, jak gram i angażuję na, nie wiem, rok, dwa, trzy, cztery, zamiast przechodzić każdy tytuł, wiesz, co miesiąc, co tydzień, co dwa dni.
No i spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Elite Dangerous. Elite Dangerous jest od 2,5 roku, od 2 lat, mniej więcej 2,5 roku na rynku. Ale niedawno pojawiła się wersja na PlayStation 4, więc właściwie i PC-towcy, i konsolowcy teraz mogą cieszyć się tym kosmosem nieograniczonym, właściwie ograniczonym tylko właściwie możliwościami, powiedzmy, takimi drobnymi, jak dobry statek,
prawda? Tak, i odpornością człowieka na to, jak jest skonstruowana gra, bo to też nie każdy zaakceptuje, powiedzmy, to, jak ona wygląda, jak ona działa, ale to o tym potem.
Więc Elite Dangerous to jest gra, która jest właściwie kolejną iteracją tytułu, który powstał w 1984 roku i stoi nadal za nią ten sam człowiek, czyli David Braben. David Braben i jeszcze wtedy chyba Ian Bell stworzyli Elite. I to była gra, która w ogóle chyba wyszła przede wszystkim na chyba BBS Micro czy Acrony, ale ona później pojawiła się właściwie na każdym czy 8-bitowym komputerze, czy na 16-bitowym, oprócz niestety małego Atari.
Tak.
I to była fenomenalna gra, bo to po raz pierwszy spotkano się właśnie z takim prawdziwym sandboxem, gdzie ten kosmos był właściwie nieograniczony w żaden sposób, on był w jakiś sposób generowany proceduralnie, ale no, to był fenomen, ale dopiero, nie wiem, 9 lat później gra doczekała się kontynuacji. Nie wiem, czy pamiętasz Frontier Elite, drugą część, jeszcze z czasów Amigi, ja pamiętam z Amigi.
Tak, ja pamiętam doskonale, bo ten pierwszy tytuł wyszedł tam, nie wiem, 3 lata po moim urodzeniu i w to jakoś może mocno nie grałem, natomiast no, jakby ten sentyment do Elita tego nowego też się wziął właśnie z tamtych czasów i z grania w tą drugą część.
Dokładnie, bo ten pierwszy Elite, no faktycznie, no ciężko nam go pamiętać, nie? Byliśmy za młodzi, żeby w niego grać, ale on też pobudzał wyobraźnię, ta niesamowita grafika, która właściwie opierała się na kilku liniach, paru kropkach, ale i jakimś wirtualnym kokpicie, ale no fantastycznie ten świat został jakby zbudowany i była jakaś fabuła, tam nawet jakieś książki zostały później napisane, żeby jakby rozszerzyć to uniwersum, ale tak właśnie Frontier Elite 2 nie tylko poprawił graficznie, ale on po prostu rozbudował, no to były te planety, na których można było wylądować, rozwinięto właściwie no, ten pomysł właśnie proceduralnego generowania układów gwiezdnych z planetami, księżycami. Była realistyczna fizyka. To jest bardzo ważne.
No zobacz, to teraz robi niesamowite wrażenie w tej grze, którą zaraz będziemy jakby sobie omawiać. Tak. Natomiast trzeba pamiętać, jak dawno temu już jakby ten pomysł został zaimplementowany i w tamtych czasach to po prostu był jeden wielki mindfuck, że coś tak dużego może można uruchomić na tak w sumie słabych sprzętach.
Dokładnie. I to, o ile się mylę, to gra w ogóle zajmowała jedną dyskietkę. Ewentualnie dwie, bo tam z save'ami czy coś takiego. To jest w ogóle kosmos. To nawet teraz mało kto sobie zdaje sprawę, ile taka dyskietka ma pojemności. To jest właściwie teraz, nie wiem, pół zdjęcia nawet JPEG-a, no, jak ktoś po prostu coś ogląda w internecie.
Jak to się ma? No, mi się ona kojarzy z takimi czasami, gdzie ja nie do końca jeszcze wiedziałem, co ja w tej grze mam robić. Tam pamiętam, że były problemy, żeby skompletować załogę do mojej kobry, żeby gdzieś w ogóle polecieć, natomiast tak czy inaczej wszyscy siedzieli i zapartym tchem obserwowali, czy się w ogóle uda wystartować, czy policja cię nie złapie od razu za jakieś wykroczenie, którego nawet nie wiedziałeś, że popełniłeś. No ale ta komplikacja całej przygody to zostało do teraz i myślę, że na tym też się częściowo opiera jakby sukces tego nowego Elita, na tym sentymencie graczy, którzy wtedy mieli po kilka lat, a teraz już są dorosłymi facetami, często z pracą, dziećmi, rodzinami i
tak. No, zdecydowanie, tak. I bardzo krótko po Frontier Elite 2 powstała kolejna część. Elite zniknęło z nazwy i w 1995 roku pojawił się Frontier First Encounter. I no, gra była bardzo podobna do poprzedniczki, ale miała właśnie oteksturowane planety, więc to było dużo ładnie wyglądało, bo jakaś fauna czy flora była emulowana, efekty pogodowe na tych planetach były, więc jakby kolejny krok, żeby rozbudować ten świat, dać poczucie tej imersji, tego, że jesteś po prostu w czymś, że nie tylko po prostu latasz tam, handlujesz, właśnie tak jak mówisz, uciekasz przed policją, jakieś, czy jakieś inne szwindle dokonujesz. Wiadomo, że w ogóle też te gry zainspirowały mnóstwo innych kosmicznych symulatorów, o których nie będziemy mówić, bo po prostu samo wymienianie tytułu by nam zajęło was z 10-15 minut. Ale coś ciekawe, no gra po prostu spotkała się z takim średnim przyjęciem względu na, powiedzmy, jeśli chodzi o sukces finansowy. Dużym problemem były błędy i gra była bardzo zabugowana i to niestety sprawiło, że być może ten gatunek kosmicznych symulatorów, ale ja nie wiem, że akurat First Encounters miał coś z tym wspólnego, no na długi czas jakby tak zniknął. I nawet się mówiło, że być może ten gatunek gdzieś umarł. Czy
tak,
nie? Oczywiście
nie wróci. Było kilka gier potem, które, ale ich nigdy nie było dużo. To znaczy ja tak naprawdę zawsze się tymi grami interesowałem. Był gdzieś rzeczywiście jakieś TIE Fightery, były Free Space, które były świetnymi grami.
Freelance, Privateer, ten.
Ale nigdy nie dawały takiej swobody, jaki dawał Elite. I chyba każdy gdzieś tam po cichu myślał, ludzie, którzy gdzieś się wychowali właśnie na tych grach, że gdyby ta gra wróciła, no to byłoby coś fantastycznego. I na szczęście tak się właśnie stało.
Najlepsze jest to, że możemy trochę zawdzięczyć sukces, znaczy pojawienie się Elite Dangerous Star Citizenowi, który do tej pory jeszcze właściwie się nie ukazał, ale sukces Star Citizen na Kickstarterze i później pojawienie się Kickstartera w Wielkiej Brytanii, czy tej wersji właśnie UK strony, no sprawiło, że David Braben postanowił rozpocząć właśnie taką zbiórkę po prostu na ten projekt i nie tylko się udało, ale wydaje mi się, że po prostu to jest nie tylko finansowe, ale dzięki temu właśnie, że chyba zebrano, nie wiem, o ile mnie pamiętam, ponad 1,5 miliona funtów.
Tu ci nie pomogę, bo nie mam pojęcia, ile oni zebrali, natomiast no, stało się faktem, że ta gra jest i działa, podczas gdy wszystkie inne bardzo ambitne projekty są tak naprawdę, mimo dużo większego budżetu, w powijakach po prostu.
No właśnie, dokładnie. I tu zaczyna się ta historia. W listopadzie 2012 roku zbiórka się udała, 2 lata później chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś w którymś tam wspaniałym miesiącu 2014 roku pojawiła się Elite Dangerous i można było w nią grać. Ja nie pamiętam tej pierwszej wersji, ja nie jestem w stanie przypomnieć sobie, jak bardzo różni się, powiedzmy, wersja gry obecna od wtedy. Oczywiście dużą zmianą jest pojawienie się dodatku Horizon,
tak,
ale o tym będziemy może
za chwilę.
Może za chwilę. Właśnie. I zawsze jest tak, że jak wszyscy słyszą o Elite Dangerous, to przede wszystkim jest ten taki efekt fantastycznych historii, które się w grze dzieją właśnie na zasadzie takich przypadkowych spotkań, takich sytuacji, które nie są zaskryptowane i to fenomenalnie później można gdzieś zaprezentować w internecie i tak dalej. I tak zawsze było, nie wiem, z EVE Online, kiedy słyszałeś o tych wielkich bitwach korporacji, że w jakichś najdroższych statkach, które właśnie starły się w kosmosie.
Ja bym może zaczął od tego, że trzeba być naprawdę fanem jakby kosmosu, żeby te gry polubić. Tak. Ponieważ mówmy się na początku, ja może powiem coś, co nie będzie popularne, ale ta gra, mówię tutaj o nowym Elite Dangerous, tym, który teraz gramy, który wyszedł na Xboxa, na PlayStation 4 i w którego ja gram od mniej więcej stycznia na PC. Ta gra potrafi być super nudna. Trzeba jakby wykrzesać siebie pokłady gdzieś tam w wyobraźni i te historie gdzieś tam sobie doczytywać, szukać po forach i sprawdzać, co się dzieje w grze. To nie jest taka gra, która ci poda wszystko na talerzu.
No właśnie, bo jest takie pytanie. Wiele osób zastanawia się, nie? Czy jak zacznie grać w Elite Dangerous, czy się odbije, czy tam jest w ogóle jakaś fabuła, czy jest jakaś kampania. I na pewno chyba takiej typowej kampanii, jak ktoś sobie na przykład nie wybrała kampania jak w Wing Commanderze, to nie ma.
Nie ma.
Ale tam jest jakaś historia, tam jest jakiś świat, tam są jakieś frakcje. Oczywiście są pewnie też frakcje, które tworzą gracze, ale no właśnie, o co tam chodzi w tym wszystkim? Czy grając już od stycznia, czy zrozumiałeś, czy tam jest jakiś taki głębszy sens?
Trudno, znaczy ta gra ci daje jakby pełną dowolność, czyli jeśli wyobrażasz sobie kosmos i kim mógłbyś być, przemierzając ten kosmos, piratem, zabójcą, poszukiwaczem przygód, eksploratorem, czy po prostu traderem, handlowcem, to ona ci te wszystkie możliwości daje. Ten świat, który jest stworzony, no wiadomo, jest bardzo rozległy, ponieważ obejmuje całą naszą galaktykę.
Tak. Cała Droga Mleczna jest właściwie... Ja nie wiem, jak im się udało to oddać. Mi się wydaje, że tam w pewnym momencie oprócz tego, co wiadomo, to te rzeczy, których nie wiadomo, to są już takie wygenerowane chyba.
Absolutnie. Sposób. Natomiast no, co jest urzekające, ja teraz wtrącę. Teraz wracam z ponad tygodniowej podróży do największych gwiazd, które są w naszej galaktyce po prostu. I one tam wszystkie są. I to są w odpowiednich kierunkach, co najlepsze są w odpowiednich odległościach. Oczywiście to ma jakiś margines błędu, ale to wszystko się zgadza. I dla fanów astronomii to jest jedna z, najfajniejszych pozycji, jakie kiedykolwiek wyszły. Ja też tak naprawdę zainteresowałem się tą grą bardziej od kiedy mam teleskop i od kiedy interesuję się obserwacjami nieba. Tutaj może wtrącę, że dla mnie najzabawniejszą sytuacją jest, kiedy mam ustawiony teleskop na Jowisza, patrzę sobie przez teleskop na Jowisza i jednocześnie lewituję statkiem w pobliżu Jowisza. I sobie myślę, pewnie gdzieś tam jestem. Szkoda, że przez mój teleskop mnie nie widać. Oczywiście to takie małe mindfucki, natomiast ta gra jest dosyć wiernie oddaje odległości, które są na przykład w tej naszej galaktyce.
Właściwie odpowiedziałeś też na moje pytanie, bo chciałem cię zapytać, czy zwiedziłeś Układ Słoneczny, ale jak już byłeś na Kowisza, no to właściwie byłeś na tym.
Tak.
Jak to wygląda w ogóle? Znaczy ja wiem, jak to wygląda w sensie na innych planetach. Ja jestem dosyć początkującym, jestem żółtodziobem, ale... Właśnie jak czujesz się, kiedy jesteś w Układzie Słonecznym, kiedy przelatujesz właśnie od Jowisza do Saturna i tak dalej?
To jest świetne.
I czy oteksturowanie w ogóle tych planet jest jakieś takie interesujące? Czy jak blisko możesz podlecieć do nich? Bo wiadomo, że na nie wszystkich można wylądować. Pewnie na Ziemi nie można wylądować, ale to byłoby
nie,
super.
Nie można, bo to jest airflight tak zwany. To nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Natomiast są naprawdę dobrze wykonane. Co może zadziwić ludzi, którzy jakby, nie wiem, mają, załóżmy, trochę mniejszą wiedzę o Układzie Słonecznym, to ile księżyców mają planety Układu Słonecznego i może się zdziwić po prostu, jeśli ktoś jakby nie zwraca uwagę, czy tej wiedzy nie ma z różnych powodów. Nie, tutaj nie mam zamiaru nikogo deprecjonować, że tego nie wie. Natomiast ten układ jest dosyć złożony. Nie chcę też spoilować, bo tam są dosyć ciekawe rzeczy i myślę, że każdy, kto gra w tą grę, powinien sobie spróbować permission, czyli tą przepustkę do Układu Słonecznego wyrobić. I cieszę się w sumie, że nie zaczyna się właśnie w Układzie Słonecznym, że to jest coś, na co trzeba sobie gdzieś tam zapracować, będąc w Federacji, pilotem Federacji.
No proszę, to daje właśnie taką niesamowitą satysfakcję. I właśnie, a propos tej fabuły, bo wiem, że i to jest też, co tam powiedziałeś, że trzeba dużo doczytać, że jest generowana, oprócz tego, że masz ten świat, gdzie jest Federacja, tak w ogóle jakie tam są takie frakcje, bo jest Federacja, rozumiem, że...
Jest Alliance, tak główny, to jest Imperium, Federacja i Alliance. Oczywiście są też ludzie Independent. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o fabułę, to po pierwsze jest dużo eventów, które się dzieją wewnątrz gry, takich trochę związanych z grindem, bo trzeba jeszcze też uprzedzić graczy, że tak, jeśli ktoś nie lubi grindu, jeśli ktoś nie lubi zarabiać dość mozolnie na swój nowy statek, to się może od tej gry odbić. Natomiast jest też coś takiego jak power play i to jest już skomplikowana bardziej rzecz, której ja jeszcze też do końca nie ugryzłem. Natomiast tam się dzieją jakby te wszystkie frakcje mają swoich przedstawicieli, gracze mogą się przyłączać do odpowiednich frakcji i wpływać na losy systemów, łącznie z tym, że wyłączają dane stacje kosmiczne, tudzież systemy właściwie z działania poprzez różne ich działania, jak na przykład dostarczanie dużej ilości nieznanych artefaktów pochodzenia obcego, które do konkretnych baz, to się nazywa UA bombing, które to po prostu powodują, że baza zaczyna korodować, zaczyna przestawać działać. Ostatnio dopiero wymyślono, jak temu przeciwdziałać, przywożąc na takie stacje coś, co się nazywa meta alloys. Tam jest... Ja też mówię, nie jestem w tej grze totalnym specjalistą. Bardzo mi się w niej podoba to, że ją trzeba sobie odkrywać, że tam jest bardzo dużo rzeczy.
Nie na tacy.
Ja miałem miliard pytań na początku, teraz dalej mam miliard pytań, ale mniej o te, które prawdopodobnie ty mi w dalszej części tego nagrania zadasz. Mam nadzieję, że na nie będę umiał odpowiedzieć. Natomiast dalej tam jest taka doza tajemnicy. Co więcej, jeśli chodzi o fabułę samą, to ona jest też przedstawiona w książkach. Niedawno zginęła Salome, to jest taka postać, która była przez już nie pamiętam nazwisko, gościa, który pisze książki w świecie elit. I ta postać zginęła, zabita przez gracza, który nazywa się Harry Potter i który tak naprawdę zakończył pewną epokę w tej grze. I ja brałem udział w tym evencie. To był live event, w którym gracze zabili tą postać, którą wcielał się gość, który jakby napisał te książki. Także tutaj się bardzo dużo dzieje jakby w tym backendzie gry i faktycznie bez śledzenia Reddita, bez śledzenia oficjalnych forów, dość trudno się w tym połapać. Z tego co wiem, deweloperzy są świadomi tego, że gracze by chcieli, żeby gra była bardziej przystępna. Dlatego też następny patch ma być mocno sfokusowany na fabułę związaną z inwazją obcych na tereny ludzkości.
Właśnie, ale zafascynowałeś się tym, tą historią o Commander Salome, że to jest rzeczywiście coś, co jest, właśnie dlatego, co jest istotne, że Elite Dangerous nie jest, że to jest gra, która ma, podobnie jak, nie wiem, EVE Online i tak dalej, jeden taki wspólny serwer, i te wszystkie wydarzenia, oczywiście to jest trochę w innej skali zrobione, ale one jakby to wszystko jakby współdziała. Nawet jeśli grasz solo, czy grasz w tak zwanym trybie open, czyli z innymi graczami, to nadal grasz musisz mieć połączenie z internetem, grasz na serwerze. No jedyny minus jest taki, że niestety nie ma połączenia między Xboxem, PlayStation 4 a PC-tem, że to byłoby fenomenalne, gdyby ten świat był.
Wiesz co, to
jeszcze
znaczy,
bardziej
to jest jeden serwer, znaczy może nie jeden serwer, ale gracze Xboxowi, oni są jakby niewidoczni dla graczy PC-towych, ale mają wpływ na ten sam świat. Znaczy świat jest jeden. I teraz jeśli na przykład wszyscy gracze Xboxowi zmówiliby się, żeby zniszczyć bazę poprzez właśnie w jakimś systemie, poprzez dostarczanie unknown artefaktów na tą bazę, to ona w świecie PC-towym też przestanie funkcjonować. Aha. Więc one są w jakiś sposób połączone prawdopodobnie w którymś momencie wszystkie platformy będą mogły ze sobą współistnieć, bo z tego co wiem to jest jeden serwer, tylko po prostu dla graczy PC-towych jeszcze są niewidoczni gracze z Xboxa i z PlayStation. Ja osobiście gram zazwyczaj w private group, czyli zakładam swoją grupę, w której widzę oczywiście AI i graczy sterowanych przez sztuczną inteligencję, która notabene jest naprawdę świetnie zrobiona w tej grze. I oprócz tego mam swoich znajomych, z którymi tam sobie przemierzamy ten kosmos. Grałem w Open, z tym, że na przykład podczas tego eventu, który był, gdzie właśnie Salome zginęła, prawie osiągając cel, który miała zadany.
Natomiast... Ale to myślisz, że to... Bo rozumiem, że... Wypadł, że cię zapytam o ten event, bo mnie tak zafascynowało to właśnie ta historia. Czy Salome to była... to był NPC, tak? Że to była postać komputerowa, nie gracz jakiś.
To był, właśnie to jest ciekawe, bo w tego NPC-a wcielił się twórca podczas tego eventu.
Czyli ten Drew Wagar.
Tak, Drew Wagar się w nią wcielił i on fizycznie nią grał. Ludzie, którzy jej pomagali, to też byli wszystko fizyczni ludzie. Tam Discord pękał od kanałów. To nie było do końca dobrze przeprowadzone. Ja nie widziałem Salome, ja widziałem ludzi, którzy się zebrali w odpowiednim momencie, którzy się pytali, o co chodzi, gdzie mamy lecieć, co robić. Ja jakby mi się nie udało na jej trop wpaść. Natomiast tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ta gra nie powie ci, jak masz to robić. I wydaje mi się, że tu jest cały jej kasus, że to jest właśnie fajne w tej grze, że trzeba się trochę podowiadywać, co gdzie jest. No, zwykłym przykładem jest powiedzmy sobie starożytne ruiny nie obcych tych, którzy teraz będą atakować, tylko jeszcze innych obcych, tak zwanych Guardians. One są na różnych planetach rozsiane, tylko że musisz jeszcze znać lokację na planecie, wysokość, szerokość geograficzną, żeby w ogóle na tej planecie, lecisz, znaleźć to miejsce i wypatrzyć się z kosmosu.
Bo to nie jest tak, że tak na przykład masz te bazy wszystkie, że sobie zaznaczysz, o cel, baza jest.
Absolutnie. Absolutnie nie. Musisz po prostu to fizycznie znaleźć. Oczywiście są strony internetowe, które na to pozwalają. Natomiast są też ludzie, którzy cały czas odkrywają w tej grze nowe rzeczy, tudzież powiedzmy dryfujące gdzieś bardzo daleko od bombla, czyli od tego miejsca, gdzie się jakby wszystko jest bardziej intensywne i się dzieje, cała gra, gdzie tam jest tych dużo NPC-ów. I tam można znaleźć jakieś dryfujące statki kosmiczne z audiologami i deweloperzy tam umieszczali niektóre z tych rzeczy już 2 lata temu i do tej pory nie wszystko jest odnalezione. Oni po prostu ci nie powiedzą, jak to jest, a odległości... Ja teraz byłem, tak jak mówię, 7 dni mi zajęło więcej, żeby polecieć sobie do RWC Pchei, to jest jedna z większych gwiazd, i jakiś tam Scuti. I to dla mnie to było daleko, to było jakieś 5000 lat świetlnych mniej więcej od Bombla, może trochę więcej. Natomiast to i tak jest bardzo, bardzo blisko tak naprawdę, bardzo, bardzo blisko, a niektóre z tych statków porzuconych, tudzież po prostu na których się coś dziwnego działo, są jeszcze, nie wiem, 100 razy dalej.
Można tygodniami takimi rzeczywistymi lecieć
do nich. Dokładnie, i w systemie, w którym jest, w układzie, w którym jest tych systemów mnóstwo. przypadkowe na to trafienie jest po prostu ciężkie. Ja nie do końca wiem, jak ludzie odkrywają te rzeczy.
Mi się wydaje, że przede wszystkim, tak jak mówisz, że jest pewna społeczność, która cały czas wymienia się informacjami. Być może nawet organizują jakieś misje, żeby po prostu nie pokrywać tego samego terenu, jak już ktoś się tym zajął.
To, że powiedziałeś, misje jest mnóstwo i takie misje, ekspedycje naukowe, są całe jakby klany, takie stowarzyszenie, które zajmują się ekspedycjami w różne strony tej drogi mlecznej, żeby sprawdzić, co tam jest, bo tam, ja teraz mniej więcej odkryłem kilkanaście czarnych dziur, których nigdy wcześniej nikt nie sklasyfikował. To tak wygląda, że teraz jeśli ktoś wleci w ten system, to tam będzie napisane, że to jest discovered by Furioman. Będzie. I odlatując nawet tak blisko od tego bomba, bo to naprawdę nie było daleko, trafiam na dziesiątki systemów, w których nikt jeszcze nigdy nie był. I to jest ciekawe, bo to z jednej strony jest proceduralnie generowane, a z drugiej nie do końca. Bo skoro ja jakby jestem w stanie
zaplanować
i nadpisać, tak, zaplanować drogę, to więc to nie jest tak do końca generowane proceduralnie na bieżąco. To nie jest No Man's Sky. Jeśli ja ci powiem, że byłem 10 tysięcy lat świetnym w jakimś systemie i tam jest planeta A1B, na której jest coś ciekawego, to ty tam możesz polecieć i to dokładnie zobaczyć w każdym dowolnym momencie.
No ale to jest ten fenomen, który się dzieje właśnie. Bo jest szkielet gry. To jest gra, w której po prostu zaczynamy od tego, że dostajemy prosty statek, to, o ile się nie mylę, się chyba nazywa Sidewinder.
Sidewinder to jest pierwszy statek, który
tak,
się dostaje.
Tak, to jest pierwszy prosty statek w wersji, jeśli mamy z dodatkiem Horizon, dostajemy też łazik i specjalny moduł, który pozwala nam właśnie wypuszczać ten łazik, czy w ogóle transportować ten łazik i lądować na planecie i nim sobie właśnie jeździć. I to jest super, ale właściwie to jest wszystko. Zaczynamy po prostu zadokowani na stacji. Pojawia się nam możliwość, nie wiem, przeczytania sobie biuletynu, przeczytania jakiegoś takiej tablicy ogłoszeniowej z misjami. Możemy obejrzeć, prawda, nasz statek w sensie jakoś techniczne. I właściwie, to wszystko. Nie? Tak, pierwsze jest takie zderzenie ze ścianą. Ja przyznam, że jak po kilka razy w ogóle zanim zacząłem grać, oblatałem sobie misje treningowe. I najlepsze, że najtrudniejszym dla mnie tam było właśnie ta walka zaawansowana w kosmosie, bo tam jednak było tak, że mamy bardzo mało zwrotny statek, a musimy się pojedynkować. Taki dogfight jest z dużo lepszym, wytrzymalszym statkiem. Ale to było coś takiego, co mi najwięcej czasu zajęło. Ale przyznam, że najbardziej... zrozumienie na przykład zasady dokowania zajęło mi najwięcej czasu. Nie dlatego, że dokowanie jest trudne, tylko dlatego, że ja nie przysłuchałem się dokładnie komunikatowi, który wypłynął, bo jest coś takiego, że kiedy wlatujesz do stacji, dostajesz miejsce, w którym masz zadokować, pojawia się komunikat, że przynajmniej w tym tutorialu, że musisz być przodem, znaczy musisz być tyłem do wyjścia. Ja byłem idealnie, tak. Wiesz, lądowałem nad tą kropką, tak cudownie, wszystko było niebieskie, tak, ale nie mogłem zahaczyć. I dopiero w momencie, jak już załapałem, to teraz wiesz, tak wlatuję teraz ostatni, nie,
ja do hangaru. Ja już lamersko z autodoka korzystam po prostu, z komputera pokładowego, bo też trzeba wspomnieć o tym, że tych statków jest sporo, nie pamiętam ile, ale myślę, że z 20, może coś koło tego, czy może trochę więcej, którymi możemy latać. Natomiast do tego te statki można dowolnie konfigurować, bo one mają dużo slotów różnych na przeróżne sprzęty, więc tej konfiguracji jest milion, a do tego jeszcze doszło raz z dodatkiem właśnie chyba Horizons, doszła możliwość inżynierowania ich, czyli zupełnie poddawania im bardzo nietypowym modyfikacjom, które na przykład pozwalają nam zrobić dirty drive tuning, to znaczy, że nasz statek może skakać dużo dalej niż normalnie, ale też jest bardziej podatny na awarie. I każdy podzespół, których jest naprawdę dużo, od broni przez każdy skaner, który mamy, różnych klas, tudzież komputery pokładowe, można je jeszcze ulepszać dzięki inżynierom, co jest jakby osobnym takim...
To są tacy osobni... znaczy nie gracze, w sensie to są postacie w grze. Nie chcę używać znowu słowa NPC, ale to są właśnie...
To są NPC, to jest tak. to jest dobrze.
I to są generalnie, oni są tam z imienia i nazwiska pojawiają się, mają konkretne zlecenia i jakby buduje się, nie wiem, czy reputację, czy jakieś zlecenia się dla nich robi i dzięki temu właśnie możemy odblokować te modyfikacje, o których... To jest fenomenalne, że to jest taki kolejny element dodany do tego. I to właśnie mi się bardzo podoba w tym, jak Braben przyjął, że będzie rozbudowywał elit. Przyjął zasadę, że dajemy grę, w której jest szkielet, te najważniejsze rzeczy są. i ludzie mogą latać, mogą funkcjonować w tym świecie, mogą się mieć. To już taki początek sobie wybrać. Mm. I później dokłada elementy właśnie, że to jest żywa gra. A nie, że chce od razu zbudować grę, nie wiadomo co, naobiecywać, jak to właśnie niestety jest z Chrisem Robertsem, nie? I z tak. Star Citizenem, które ja liczę cały czas, że tam Squadron 42 w końcu wyjdzie, bo mnie bardziej to interesuje niż cały ten świat, który oni chcą zrobić i cały czas jakby próbując rozbudować to, co mają, no nie, jakby ścigają się z własnym, nie wiem, ogonem, no po prostu tak śmiesznie jest. To wygląda. A tutaj jest wszystko na zasadzie będzie gotowe, dodamy to, rozbudujemy to i to powoduje, że ludzie mają jakby cały czas, żeby nacieszyć się tym, co jest. Wiesz, co mi chodzi? Tak trochę jak z Hitmanem tym epizodycznym, że jakbyś miał wszystkie te odcinki, no nie, wszystkie te epizody Hitmana, to zagrałbyś je ciurkiem, ale nigdy byś nie docenił, prawda, tych epizodów osobno, kiedy musiałbyś po prostu w nie tyle razy grać, aż ci się znudzą, w sensie je tak dobrze poznać, bo wciąż grasz na coś nowego. I tutaj jakby jesteś w świecie, który możesz eksplorować i tak dalej i do momentu, w którym powiedzmy się coś nowego pojawi, to już jakby nasycisz się, a wtedy się coś nowego pojawia. I ja to tak widzę i właśnie ten świat żywy, rozwijający się coraz mi się podoba. Ja oczywiście bardzo późno wskoczyłem na Horizon, dlatego, że ja sobie tak założyłem, że jak się pojawią właśnie planety, to, znaczy w sensie planet już było, ale chodzi o to, że lądowanie właśnie, że ten łazik, że te misje na planetach, to wtedy mnie ta gra wciągnie.
Okej, okay, niby tak jest, ale z drugiej strony, bo to jest to, co moim zdaniem, taki błąd popełnia Star Citizen, tam faktycznie fizycznie wychodzisz ze statku i idziesz tą postacią do jakiejś na przykład kantyny, gdzie tak naprawdę też masz ten bulletin board. Tylko to wyjście ze statku jest bardzo imersyjne i to, że dochodzisz do kantyny jako postać jest też bardzo imersyjne, natomiast tak naprawdę robisz to samo. Tutaj masz taki wielki skrót. To znaczy wchodzisz, tak. Klikasz i masz. I mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie w tak dużej grze o kosmosie, bo ja wolę spędzić ten czas sobie gdzieś dryfując w kosmosie przy jakiejś fajnej gwieździe i podziwiając widoki, niż spędzać go na takich prozaicznych czynnościach, które może są ciekawe przez pierwsze 3 razy, ale dokładnie. Potem tak naprawdę nic więcej nie wniosą. Więc mnie te skróty, które są w elicie i to, że trzeba sobie troszkę doczytać i popatrzeć, policzyć, mi to odpowiada. Nie jestem pewien, czy ta droga z takim totalnie światem, w którym ty możesz z tego statku wyjść jako postać i tam coś więcej robić, to jest dobry kierunek, bo trzeba pamiętać, że te gry są naprawdę bardzo zazwyczaj skomplikowane i rozbudowane i tam jest co robić, bo znaczy potrzeba trochę wyobraźni, żeby sobie zadać cel, określić target, powiedziałbym sprzedażowo, i go zrealizować. Czyli dokładnie. Na przykład właśnie wycieczka do jakiejś konkretnej nebuli, jakiejś gdzieś odległej jakiegoś systemu, w konkretnym celu, na przykład właśnie poszukiwania nowych, nie wiem, czarnych dziur, załóżmy.
Tak, tak. I widzisz, bo to jest właśnie to, co moim zdaniem trochę położyło No Man's Sky. Bo No Man's Sky miał fantastyczny pomysł właśnie z tym, że lecisz od planety, tam ewentualnie możesz się postrzelać, wiesz, coś tak dalej, chociaż do tej pory chyba jeszcze nie ma tego strzelania w kosmosie, ale w sensie ja nie pamiętam...
Ja nie grałem w No Man's Sky.
Ja nie pamiętam, żeby jakieś takie wielkie bitwy były, ja próbuję sobie przypomnieć, że tak dawno nie grałem w No Man's Sky, ale to, co było strasznie rozczarowujące, że masz ten nieograniczony kosmos, w tym sensie, że cały czas lecisz do nowej planety, ona jest wygenerowana nowo i może pięknie wyglądać, czasami nie, lecisz na te stacje, ale te stacje okazują się być praktycznie wszystkie takie same w kosmosie. Z minimalnymi różnicami.
Tutaj też są takie same, tylko trzeba zdać jakby sprawę.
Ale tak nie zwracasz na to uwagi. Tak, wiesz, ja na przykład powiem tak, że jeszcze jestem na takim etapie, że widzę, że okej, ten typ stacji już widziałem, wiesz, tą kostkę to już widziałem. No ale niedawno doleciałem do stacji imienia Leonarda Nimoya.
A byłem.
I w ogóle to ciekawe, że ciężko mi się strasznie było na niej wyglądać. Nie mogłem, wiesz, złapać masy, tak, że jakby nie, tej grawitacji tej stacji i ciągle mi ona uciekała. I to było zabawne. To stąd będę pamiętał ją do końca.
Tu przestrzegam, żeby patrzeć, jeśli się ląduje na planetach, jeśli już ktoś chce lądować na planetach, to żeby patrzeć sobie, tam jest taki wskaźnik, jaką grawitację ma dana planeta, bo ja po prostu kilka razy spadłem jak kamień, już będąc gdzieś daleko w kosmosie, przez to, że nie spojrzałem na to, jak silna grawitacja ma planeta i po prostu statek po wyłączeniu silników, po wyjściu z tego takiego slajda, bo tam trzeba też zaznaczyć, że najpierw się wchodzi jakby na orbitę, potem dopiero się przechodzi w kilka faz jakby tego lądowania. Jeśli ktoś nie zwróci uwagi na to, jak planeta mocno w nas przyciąga, to po prostu się rozpieprzy o nią. I to są takie szczegóły, które mnie po prostu jarają. Można zarzucać, że te planety są do siebie podobne, natomiast trzeba też oddać jakby cześć temu, jak to funkcjonuje, jak to działa, że tam faktycznie Można jakby wlecieć w każdy pas pyłu, powiedzmy, takiego jak masz pierścienie Saturna i można w każdym wlecieć i sobie tam śmigać. Można też lądować na bardzo dużej ilości planet. I na
tak,
nich
są... One są właśnie tak oznaczone taką niebieską, tak. takim łuczkiem, takim półkolem i to oznacza, że na planecie można wylądować. I to jest ciekawe, że strasznie dużo jest tych planet. Przynajmniej tam, gdzie ja jestem, na początku właściwie jest no, fantastycznie dla kogoś, kto dopiero zaczyna, dlatego że cały czas widzi coś nowego, cały czas jest jakieś takie coś ekscytującego. Oczywiście, jeśli cię ekscytują właśnie takie rzeczy, nie? Że po prostu, tak. No, tak jak mówisz, no, to jest w pewnym rodzaju grań, bo ja lecę od stacji do stacji i na początku ja akurat, ze względu na to, że mam bardzo mały
małą ładowność. Może zapytam się.
Wiesz co, na początku miałem właśnie tego Sidewindera właśnie z łazikiem.
Ale on miał bardzo... na Kobrę? Już?
Jeszcze nie, ale wiesz co, przesiadłem się na tego, na Eagla.
Okay.
Eagle MK2. I to jest taki statek, który jest... właśnie, jak mówisz, myśliwiec, ale on jest szybki, z modułami, które budowałem, poprawiłem skok dwukrotnie. No teraz skaczę, tam nie wiem, ja to nie wiem dokładnie, jakie to
jest
minuska.
No po ciekawości, strasznie ciekawy jestem, jak daleko skacze twój
znaczy,
gór.
Znaczy, ja ostatnio dorzuciłem parę modułów, to tak mi z 12 spadło na 11, no nie? Okay. Ale nie wiem, to jest lat świetnych na sekundę, jak nie wiem.
Tak, to jest 12 lat świetnych. Znaczy, ja ci powiem, że mój w zależności od... Ja latam ASP Explorer, uważam, że to jest jeden z najfajniejszych statków, bo ma bardzo duże pole widzenia, po prostu też widzisz, co jest pod tobą,
tak.
Bo on ma taką tą ciekawą kabinę zbudowaną i to jest statek, który może być i transportowcem, może nie najlepszym, i fighterem, może nie najlepszym, ale jest też genialnym eksploratorem i jeśli go dobrze wyposażysz, to może 55 lat skakać na przykład, nie? Tego typu odległości. To naprawdę skraca dosyć, znaczy to po pierwsze skraca czas, a po drugie daje ci możliwość takim statkiem, który skacze 11, po prostu nie wszędzie doskoczysz.
No nie, dokładnie. Ja wiem, na początku też to jest właśnie to, że no, musiałem się tego nauczyć, musiałem to zrozumieć, że jak dostajemy jakąś misję, prawda, otwieramy sobie mapę galaktyki, ona nam pokazuje, gdzie jesteśmy, gdzie jest ta misja, no i próbujemy obliczyć ścieżkę, no nie, czy tam ile skoków. I czasami mówię jakiś błąd mi wskakuje. I na początku nie mówię, dlaczego, jaki błąd, nie, i tak dalej. Mm. Ale później zrozumiałem, że po prostu nie ma najbliższa planeta i tak dalej, że nie da się po prostu przeskoczyć do tego układu, dlatego że najbliższa planeta wokół tego układu, tutaj mogę skoczyć, gwiazda, przepraszam, to jest po prostu poza moim zasięgiem. Tak. I jak zacząłem właśnie kombinować z tym statkiem, no nie, zrezygnowałem z łazika, no nie, to było takie przede wszystkim.
Jasne.
Nie, ten, to trochę się poprawiło. I ja na razie robię misje kurierskie. W tym sensie, jaki wiesz, biznes się kręcił i bardzo szybko dorobiłem się chyba 200-300 tysięcy i wtedy postanowiłem, że zmienię statek na Eagle. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że można... wiesz, bo to jest wszystko coś, co jest mi na początku nie rzucać się w oczy, bo musisz... ogarnąć cały ten interfejs. Tak. On nie jest bardzo skomplikowany, ale tam jest dużo rzeczy, których od razu nie widzisz, a w pewnym momencie, prawda, wszystko wydaje się jasne. I nie wiedziałem, że można po prostu transferować sobie statek ze stacji na stacji, to nawet dużo nie kosztuje.
To zależy, jaki statek i jak daleko, bo no, powiem ci szczerze, że przetransportowanie na przykład dobrze wyposażonego bojowego statku potrafi kosztować na przykład 15 milionów, 20 milionów.
No to tak.
Daleko. Więc to też zależy od skali i co robisz. Ale to jest fajne, bo właśnie tego się gdzieś tam uczysz.
Musisz się nauczyć, tak.
Tak. I to jest moim zdaniem najciekawsze w tej grze, że ona ci daje tak dużą swobodę i te buildy statków, które tworzysz, sam możesz sobie testować, jakie rodzaje na przykład broni czy wyposażenia są ci potrzebne i co ty chcesz robić, bo uzbrojenie po zęby statków, jakieś najmocniejsze pancerze i najmocniejszą broń nie gwarantuje sukcesu, tym bardziej, że trzeba jeszcze zwracać uwagę na to, ile energii twój statek jest w stanie wytworzyć i niektóre buildy po prostu przegrzewają statek w kilka sekund, więc montowanie, załóżmy, beam lasera mocnego na statku, który nie ma dobrego generatora mocy, akumulatora nazwijmy to, po prostu pozwoli ci na wypuszczenie wiązki, która będzie trwała, nie wiem, sekundę czy dwie, podczas gdy jeśli dobrze to zbudujesz, to będziesz miał nieprzerwany taki po prostu promień lasera niszczący, działający przez długo, bez przegrzewania statku. I to są takie szczegóły. Potem człowiek się dowiaduje, że nagle jakby namierzając statek możesz celować w odpowiednie moduły. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś ci uciekł, to po prostu próbujesz mu rozwalić albo silniki, albo broń, jeśli nie chcesz do ciebie, żeby...
Ja cię nie wiem, jak ty to robisz w takim razie, ale to jest jakieś...
Jest menu pod lewą stroną, czy jak masz, jeśli mamy menu z tego statku, to masz po lewej i po prawej to menu nazwijmy, tak? Powiedzmy. I po lewej menu, jeśli masz namierzony statek jakikolwiek, który jest masz namierzony jako wróg czy przyjaciel, nieważne, jesteś na nim zalokowany, to po lewej stronie masz sub-targets. I jak weźmiesz to sub-targets, to będziesz widział wykaz wszystkiego, co ten gość ma, jaką ma broń, jakie ma moduły i możesz wybrać sobie moduł, który będziesz atakował.
I to automatycznie po prostu jakby ten, te obrażenia...
Tak, będą zadawane temu konkretnemu modułowi, jeśli sobie wybierzesz, więc warto pamiętać i znać słabe strony statków, bo są statki, które są teoretycznie bardzo na przykład opancerzone, ale mają swoje słabe strony. Jeśli wykluczysz konkretny moduł, to on będzie dużo bardziej upośledzony, ale to oczywiście też zależy od jego pancerzy i od broni, której używasz. Rodzaju broni, czy to jest broń energetyczna, czy to jest broń kinetyczna, czy to są rakiety, no jest tego naprawdę sporo.
A bawiłeś się właśnie w ten w bycie łowcą nagród, w takie PvP, strzelanie i tak dalej?
Znaczy, nie PvP, bo ja zazwyczaj gram PvE, natomiast dobrym pomysłem jest robienie tak zwanych resów, to jest Research Extraction Site. Research Extraction Site to są takie punkty, które są zazwyczaj w pierścieniach planet gazowych olbrzymów, które mają pierścienie na przykład, chociaż nie tylko. I tam sobie dobrzy ludzie wydobywają surowce jako minerzy, i ich zazwyczaj atakują piraci. I tam można po prostu trzaskać tych złych, żeby zdobywać po pierwsze pieniądze, a po drugie zaufanie u frakcji, której podlega ten system i dla której jakby których ludzi chronisz. To ci powoduje to, że ta frakcja ci coraz bardziej ufa. Frakcja też należy jakby do jednej z tych właśnie trzech stron, czy Alliance, Imperium na przykład. I przez budowanie tych relacji sobie jakby i z małymi frakcjami, i z tymi dużymi federacjami, nazwijmy to, jesteś w stanie dostać dostęp i do nowych jakby stopni, które pozwalają ci kupować inne statki, czy dostać pozwolenia na wizytę choćby właśnie w systemie Sol, czy też Syriusza, ale jednocześnie pozwalają ci na przykład na dostęp do inżynierów, którzy są gdzieś tam z daną taką superpowerem związani z jakąś taką frakcją, więc no, warto na to zwracać
uwagę. Ale można też budować negatywną, tak, relację. Właśnie to jest ciekawe, bo ta gra ma mnóstwo takich rzeczy związanych na przykład z tym, że musisz zachować pewną etykietę. Oczywiście tam między graczami to jest inna kwestia, ale wiesz, wlatujesz do stacji, no to powinieneś pamiętać, żeby gdzieś tam, oni to mają nie śmiecić, nie? Znaczy ja to sobie tak tłumaczę, czyli powinieneś wylądować, zrobić swoje, masz na to określony czas, jeśli się w tym czasie nie wymierzysz, jeśli będziesz po prostu się rozbijał statkiem, to dostaniesz karę. I ja jak miałem taką karę, to od razu nawet nie wiedziałem, nie zastanawiałem się od razu, prawda, zapłaciłem, bo to nie jest jakaś duża kwota, bo nawet się nie zastanawiając się może stać, kiedy poradać się tych mandatów nazbiera. No, ale to jest piękne, uwielbiam.
To od razu ci powiem, jeśli nazbierają ci mandaty, to one jakby mają swój termin ważności, one w którymś momencie się przekształcają w bounty na twoją głowę, czyli jeśli masz dużo mandatów i ich nie popłacisz, to w którymś momencie na twoją głowę zostanie wyznaczona nagroda i inni gracze i NPC będą chcieli cię za to po prostu ścignąć, dorwać, rozwalić.
To jest znowu też bardzo ciekawe właśnie. To skanowanie tego wszystkiego, odkrywanie właśnie takich graczy, którzy nie zapłacili mandatów, to jest bardzo przyjemne. Jest jedna rzecz, o której już wspomnieliśmy, a propos tej części fabularnej. Wspomniałeś o obcych i artefaktach. Ja sobie troszeczkę doczytałem i rozumiem, że tam jest, że byli ci strażnicy, tak? Że ci strażnicy, którzy o ile się my to jest ta rasa, która istniała albo władała kosmosem 2 miliony lat temu.
Tak, tak? Guardians. Niewiele o nich wiadomo. Wiadomo, że
są tylko artefakty jakieś, tak?
Że to są miejsca, gdzie są jakieś pozostałości po ich cywilizacji, z których można wydobywać pewne artefakty. Jest też duża misja, za którą dostaje się 200 milionów kredytów, wow. Na którą wykonanie się ma chyba 2 tygodnie bodajże, która polega na dostarczaniu informacji na temat tych właśnie znalezisk pewnemu inżynierowi. Nie chcę tu zdradzać do końca któremu. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast w międzyczasie pojawiły się Targoidzi, czyli rasa, która już była w pierwszych częściach. To jest rasa wybitnie agresywna, takich obcych, powiedzmy, którzy nie przypominają nas, bo Guardians wyglądają jakby to byli tacy, tak ja to na to odbieram.
Jakiś humanoidzi, tak?
Tak, zaawansowani, jakby taki, tacy jakby ludzko podobne gdzieś tam, jakaś taka rasa, taka powiedzmy dobra, powiedziałbym, rasa obcych, która wymarła. Natomiast Targoidzi to jest zupełnie inna bajka. Oni zaczęli porywać
Targoidzi statki. Targoidzi to nie jest to też, co jak Fargoyles? Oni jakoś tak tego nie wymawiają. Ja tylko Targoidzi, tak pytam ze względu na to, że zastanawiam się, bo jeśli jest jeszcze jakaś inna rasa, no nie, to tak. Aha, czyli te Targoidzi to jest ta.
Tak, jasne. I oni zaczęli od jakiegoś czasu, mniej więcej w systemie Maja, gdzie jest zresztą Całkiem ciekawa czarna dziura, którą polecam zwiedzić i w której też się dzieją ciekawe rzeczy.
Ale nie tak na zasadzie jak w Interstellar, że możesz sobie podlecić i najwyżej ci się czas zatrzyma.
Nie, to znaczy ja uważam, że te czarne dziury wymagają trochę pracy jeszcze od deweloperów, natomiast jeśli są wystarczająco duże, to robią bardzo fajne efekty, tylko trzeba pamiętać, jak czarna dziura jakby normalnie powinna wyglądać.
Ona wciąga.
Ona soczewkuje, to znaczy oni nie robią, one nie są niebezpieczne tak naprawdę, czarne dziury, co jest trochę może zawodzące. One potrafią, jak za blisko podlecisz, rozgrzać twój statek, jeśli nie masz tak zwanych heat sinków, które no to możesz się przegrzać.
Coś jak na przykład, jak robisz ten hyper jump, czyli ten skok powietrzny, zawsze koło gwiazdy. Tak. Się zatrzymujesz i też można wlecieć, jak się człowiek to, gdzieś
tak, nie... Tak, czarne dziury, natomiast one bardzo fajne robią efekty, jeśli są na tle jakiejś nebuli albo na tle samej Drogi Mlecznej. Jeśli dookoła nich się lata, to one bardzo fajnie zakrzywiają tak jakby postrzeganie i to się nazywa black hole surfing. One robią takie, no ciekawe, jak polecam po prostu wlecieć bezpośrednio do czarnej dziury i gwarantuję, że nic się nie stanie, raczej się nie rozbijesz, najlepiej oczywiście jakimś tańszym statkiem.
Z niskim ubezpieczeniem, tak.
Tak, z niskim ubezpieczeniem, pokombinować sobie z tym. Natomiast wszystko się dzieje, jeśli chodzi o targoidów, właśnie w systemie Maya i systemie Merope. O dziwo, znajdowane w przestrzeni czasami takie niezidentyfikowane jakby sondy obcych, które wyglądają jak sondy obcych, one może się zabrać na pokład. Natomiast gdziekolwiek ich w kosmosie nie wyrzucisz jakby ze statku, to one zdają się wskazywać jeden punkt. I też gracze do tego doszli, bo to nie było wcale łatwe do dojścia, że one wskazują dokładnie jedną gwiazdę w systemie Merope. Wszystkie. Zawsze w tamtą stronę. Działają trochę jak kompas. Jeszcze do końca nie wiadomo, czemu tak się dzieje. Natomiast jest coraz więcej przesłanek. Obcy zaczęli wyciągać z nadprzestrzeni graczy, którzy zazwyczaj mają na pokładzie Unknown Artifact, który z kolei zdobyli w miejscach, gdzie są rozbite statki obcych, bo takie też są, można polecieć i zobaczyć, jak wygląda rozbity statek obcych, wziąć z nich jakiś artefakt, który psuje twój statek, żeby ci nie psuł, musisz z kolei mieć specjalne cargo, które blokuje.
Ekranizuje, to, tak.
Ekranizuje.
Klatka Faradaya.
Ale to z kolei powoduje, że oni się tobą bardziej interesują, ci obcy, i zdarzają się takie porwania, które się dzieją w Witch Space, czyli tym takiej nadprzestrzeni, w której lecisz. I oni
no właśnie coś się chyba takiego było, wiesz, bo to jest tak, że ludzie chyba żyją właśnie nawet tymi historiami, nawet jeśli nie grają nimi, bo one są tak fascynujące.
Tak, ja nigdy nie porwał taki statek, ja się staram, żeby to zrobił. Teraz tak naprawdę ta cała moja misja była tylko po to, żeby całe te moje kartografie, które zebrałem sobie, oddam w korporacji Syriusza, która mi da dostęp do inżyniera, który da mi do następnego profesora Palina dostęp, który tych obcych bada. I on mi da ten właśnie to ekranujący moduł, dzięki któremu może uda mi się tych obcych gdzieś tam nakłonić, żeby mnie porwali.
Właśnie, bo to jest coś, co ja widziałem na jakimś filmiku, i to było, to jest o tyle ciekawe, że kiedy to jest film nagrany, nie wiem, czy z Twitcha, czy z czegoś, no nie, i na żywo widzisz, jak ktoś jest po prostu zaskoczony tym, bo to się dzieje po raz pierwszy. Tak. Nigdy się to wcześniej nie wydarzyło. Po prostu jesteś się w nadprzestrzeni i nagle puch, coś się wyrywa.
To jest skrypt oczywiście, natomiast trzeba powiedzieć, tak, jest świetnie udźwiękowiona i ci Targoids są świetnie też zrobieni graficznie. Naprawdę robi kolosalne wrażenie, jeśli ktoś potrafi się wczuć w tą grę i w tą rolę, jeśli ktoś to nie traktuje jak idę sobie postrzelać po prostu w grze kosmicznej, tylko jakby przeżywa to, jaką rolę pełni w tym całym systemie. I pojawiają się coraz ciekawsze eventy. Jest miejsce, w którym takie barnacles, tak jak widziałem, dziwne wyrostki na niektórych planetach, które okazały się miejscami, w których statki obcych tankują, tak jakby jakąś taką dziwną energię. No, ale najdziwniejszym moim zdaniem, i to jest jakby chyba esencja tego, jak bardzo ta gra jest skomplikowana, takie te właśnie kosmiczne jakby tych obcych, te sondy, jeśli i on się przeskanuje tym takim zwykłym skanerem, który robi taki charakterystyczny odgłos, poing, i jeśli go ją przeskanujesz, to ona ci odpowie. I teraz pasmo dźwięku zostało przeanalizowane nie w grze, tylko przez ludzi, którzy to pasmo dźwięku nagrali i potem sobie w programach do edycji dźwięku sprawdzili. Ono się układa w konkretny obrazek wręcz, który wskazuje na konkretne systemy, w których to systemach odkryli niedawno tak mothershipy, bazy obcych, do których można wjechać. Co jeszcze lepsze, w tej bazie może jest miejsce, gdzie możesz taki artefakt zostawić, ale jeśli zostawisz artefakt tych Guardians, o których wspomnieliśmy, no to targoidzi zaczynają się denerwować i dzieją się dziwne rzeczy. Więc coś ewidentnie, właściwie to już jest, można powiedzieć, że to się będzie działo. Następne partia dodatku Horizons 2.4 patch nazywa się The Return i to ewidentnie wskazuje, że obcy po prostu mają zamiar nas tutaj przeatakować. Mhm. I to ma być dodatek skupiony właśnie trochę bardziej fabularnie, więc myślę, że jeśli ktoś szuka takiej bardziej bezpośredniej interakcji z tym światem, to teraz jest dobry moment, bo ta cała, ten cały nowy patch i cała ta historia z Targoidami, która się gdzieś tam właśnie od Salome zaczęła i tak zwanego Formidine Rift, czyli takiej przestrzeni naprawdę daleko od Bombla, w których też są różne, były od dawna już jakbyś sygnały, że coś jest na rzeczy, to się zaczyna strasznie zagęszczać teraz, więc prawdopodobnie doprowadzi to do wojny ludzkości z tą rasą Targoidów. Z tego co wiadomo, to ta broń, którą dysponuje ludzkość, nie działa w tym momencie na statki obcych. Być może będzie to zaimplementowane jako dodatkowe...
Właśnie inżynierzy coś opracują, prawdopodobnie to będzie fabularnie.
Tak. I tak to wygląda. Natomiast to jest tak, że często gracza, który sobie tam wykonuje te misje, taki ma everyday job po prostu. On sobie lata, bo tu robi jedną misję, tu właśnie jakiś bounty hunting, to może to zupełnie go ominąć, bo ten świat jest jednak naprawdę duży. Natomiast mi się to świetnie śledzi i ja teraz wracając z tego, z mojej wyprawy, pierwsze co robię, to sprzedaję te kartografie za ciężkie miliony, te odkryte czarne dziury, kartografie tej Sirius Corporation, żeby u nich jakby sobie zapunktować, żeby móc mieć dostęp do innych inżynierów, a potem od razu lecę na to zobaczyć, jak wygląda ta baza, tudzież mothership obcych, bo są konkretne koordynaty tych konstrukcji, powiedzmy już teraz, i gdzie można po prostu tam polecieć i zobaczyć. Można polecieć ze znajomymi w kilka statków, wylądować, w 5 łazików tam polecieć.
Jak się synchronizuje taki skok na przykład w kilka osób? Po prostu musicie się dogadać, że akurat tam skaczecie.
My tak robimy, natomiast nie ma jest możliwość spokojnie dodania się do tak zwanego winga i jest coś takiego jak taki jakby chained hyperjump, czyli jesteś w odpowiedniej prędkości i ten jakby przewodzący stadu wybiera punkt, i reszta statków automatycznie, ich komputer pogodowy skoczył w ten sam moment. Da się to bez problemu zrobić. Powiem szczerze, że to nie jest wcale łatwe i mi jest wygodniej po prostu ustalić z chłopakami, że lecimy na HIP 922-44 i spotykamy się na planecie 1B na orbicie. I potem już sobie stamtąd lądujemy, ja już sobie namierzam wtedy kolegę i lecę za nim i to jest chyba nawet wygodniejsze, natomiast nie ma problemu, żeby skakać jakby symultanicznie. I to na przykład pomaga, bo jeśli jeden kolega jest wielkim statkiem transportowym wyładowanym złotem, no to warto, żeby z nim leciała obstawa, która w razie ataku piratów po prostu mu pomoże.
Super sprawa. A to właśnie, jak się organizujecie? Bo to jest jak, bo wiem, że jest jakaś taka polska strona,
Hussars.
Tak, to jest jedna. Ona jest bardzo dobra też dla początkujących graczy. Można wiele interesujących rzeczy tam przeczytać, ale tą swoją paczkę gdzieś znalazłeś właśnie też przypadkiem grając?
Nie, ja po prostu...
Bo jest w ogóle w tej grze czat. Ja akurat niestety grając na Xboxie, to jest. Ja z tego czata nie korzystam, bo niewygodnie się pisze, ale na PC jest to chyba lepiej, nie?
Zresztą my i tak korzystamy z akurat teraz Discorda, natomiast jest i on jest o tyle fajny, ten wewnętrzny komunikacja w grze, że ona też jakby odległość od graczy od siebie ma wpływ na jakość komunikacji. To jest klimatyczne, natomiast no dla wygody korzystamy z Discorda. Natomiast jeśli jesteś w private grupie, to po prostu widzisz graczy, jak się oddalisz sobie mapę drogi mlecznej, to widzisz, gdzie oni są. Możesz sprawdzić, w jakim systemie i nie ma problemu, żeby po prostu do kogoś doskoczyć i razem sobie gdzieś spotkać się, czy polecieć dalej. I jeśli ktoś takie synchroniczne skoki chce uprawiać, to tutaj nie ma problemu. No, jeszcze trzeba nadmienić, że dosyć niedawno, jeśli chodzi o PC, zostało dodane to, co już prawdopodobnie jest, jakby było na starcie na konsolach. To, że można po pierwsze tworzyć swoją postać, czego wcześniej nie było, czyli swoje holo. I po drugie można...
To
jest dosłownie, to jest nowość. Dla mnie to jest duża nowość. I można też jakby wbić się na statek swojego kolegi. Jeśli ja mam na przykład dwumiejscowego aspa, to nie ma problemu, żebyś ty w dowolnym momencie gry przeniósł się do mnie, na przykład i był moim gunnerem, i zobaczył, jak wygląda odległa część kosmosu, jakby nie wychodząc ze swojego statku. Jeśli mamy do czynienia z większymi statkami typu chyba na przykład Anaconda, czy nie chcę się
jakiś trochę
pomylić.
Anaconda to jest chyba jakiś mokry sen, prawda, wszystkich.
No tak.
Ale chyba nie jest największym statkiem.
Federal Corvette jest większy. Natomiast są statki, które też mogą zabierać myśliwce na pokład. I wtedy może być tak, że lecimy sobie na przykład w trójkę i ty jesteś pilotem. Jeden z graczy, którego widzisz, jak się obrócisz po prostu kamerą, to jest twoim gunnerem. A trzeci na przykład podczas konfliktu przybiera rolę... wchodzi w myśliwiec, który jest na pokładzie twojego statku, wylatuje z twojego statku i go broni. I takich myśliwców może być 2 albo 3, nie pamiętam, w niektórych przypadkach, więc no mamy
takie... Ojej, chcesz, mi się podoba. W ogóle teraz patrzę na mapę taką pokazuje statki, którymi można latać. I fenomenalnie wyglądają statki, tylko ja mogę przekręcić nazwy i to musisz mnie poprawić, jeśli... Beluga, takie są... Beluga, Imperial Clipper od Gutemaya.
Imperial Clipper to jest bardzo dobry statek. Beluga to jest taksówka. To jest ekskluzywna taksówka, jeśli chcesz... są takie.
No właśnie, ten liner to jest taki tak, jeśli chcesz się bawić po prostu w pasażerskie
misje. Bierzesz ekskluzywne sobie, robisz kwatery i bierzesz na przykład gościa, który boi się powiedzmy konfliktów, więc on jeśli on ci obniży wypłatę, jeśli cię ktoś zaatakuje, ale na przykład mówi, że on się nie boi dalekich skoków, albo że jego anomalie też go kręcą, więc takim gościem masz powiedzieć sobie właśnie poglądać czarną dziurę, on ci za to zapłaci. Ja z kolei jestem fanem statków Federacji, tych bojowych, typu na przykład Assault Ship, Drop Ship, te takie, które się odkrywa wraz z postępami Federacji, takie mocno wojskowe statki. No jest tego mnóstwo, biorąc pod uwagę, że każdy z tych statków możesz bardzo dopasować pod konkretne zastosowania, przez to, że masz właśnie tyle modułów, tyle rodzajów modułów, tylu inżynierów, dzięki którym możesz sobie jeszcze zwiększać możliwości każdego z modułów, który tam jest tak naprawdę.
Ja jeszcze na końcu oczywiście nie marzę, tak?
Ja też jeszcze.
Wcześniej rozmawialiśmy, latam sobie iglem, więc jestem naprawdę na początku, ale no jak sobie patrzę, to one cudownie wyglądają i to jest właśnie to, co uwielbiam w tej grze, że ona ten klimat science fiction fenomenalnie buduje. Bo i ta kolorystyka jest taka ciepła. Tam nie ma, wiesz, ten kosmos nie jest kolorowy. Tak. Oczywiście tak. Jak patrzysz na Drogę Mleczną i tak dalej, tam są jakieś takie odcienie i tak dalej, ale to nie jest tęcza. Nie, wiesz, to nie o to chodzi. Właśnie wszystko jest takie stonowane, ale trzyma taki niesamowity poziom. Oczywiście jak ktoś chce sobie te jakieś naklejki kolorowe czy jakieś malowanie na statkach, to on może. To jest dowolność, ale jest coś takiego spójnego, że ten kosmos... Ta atmosfera właśnie jest fenomenalnie wycofana. Przez ten dźwięk, jak mówiłeś, jak ze względu na czas, no gram tylko wieczorami, więc jestem już, wiesz, wycięty, no nie? Na dużym telewizorze po prostu jesteś w pełnej imersji, na słuchawkach. Fenomenalnie to wygląda, fenomenalnie. Tak?
Ja ci powiem szczerze, że ja na tej gry tak naprawdę, no po pierwsze kupiłem tego HOTAS, czyli ten przepustnicę z joystickiem, chociaż na padzie się gra świetnie, natomiast tu no kurczę, ja kupiłem monitor 34 cale ultra wide zakrzywiony tylko do tej gry.
Tak, no właśnie, naprawdę, chciałem cię zapytać o sprzęt, no nie? Bo dużo rozmawialiśmy właśnie o tych fabułach. Naprawdę jeszcze bardziej mnie zachęciłeś do tego, żeby siedzieć w tej grze, żeby poznawać. Właśnie ja muszę cię też zapytać, właśnie zanim przejdziemy do sprzętu, jaką taką polecasz stronę, jedną czy dwie, gdzie na przykład można te informacje o tych wydarzeniach, o tych jakichś właśnie fabularnych zmianach polecić?
Po pierwsze, w samej grze jest Galnet, czyli coś, co gdzieś to są wszystkie newsy. To się też odpala, przynajmniej w przypadku PC-ta, jakby w launcherze. Natomiast inara.cz to jest strona, gdzie masz informacje o inżynierach, blueprintach, komponentach, które są potrzebne do wyinżynierowania twojego statku, o frakcjach, o systemach i statkach, praktycznie wszystko. Do tego jest EDDB, to jest następna bardzo... EDDB.io, to jest z kolei strona, gdzie można sobie szukać najbliższych systemów i to zakładając na przykład, że chcesz trafić na konkretny rodzaj, załóżmy gwiazdy, na przykład szukasz czarnych dziur, tak zwanych Black Hole Arrival Star, czyli zamiast tej pierwszej gwiazdy, na którą wlatujesz spod przestrzeni, jest czarna dziura. Takie rzeczy też są. I tylko one są dosyć daleko. Na najbliższe jest chyba 16 tysięcy lat świetlnych, czy tam 10 od Sol. Więc to jest dosyć daleka wycieczka. Ale tak, eddb.io plus właśnie inara.cz to są podstawowe rzeczy. I do tego polecam jeszcze www.edsm.net, bo to jest z kolei strona, gdzie mamy całą mapę galaktyki i możesz sobie zaznaczyć, czego szukamy. Czy na przykład Historical Locations, czy Mystery Points of Interest, czy Deep Space Outpost, czy Black Holes, czy Quasars, czy Nebulas, czy Pulsary, Star Features, Planetary Features, Surface Features. Wszystko, co jak sobie zaznaczysz, to ci pojawiają. Można to kliknąć i tam się ci pokaże po prostu nazwa konkretnego systemu, gdzie masz lecieć. W przypadku PC-ta ja sobie po prostu to robię Ctrl-C i Ctrl-V w grze, na jakby na samej mapie. No i po prostu wtedy wiesz, gdzie możesz lecieć i co ciekawego możecie spotkać jakby w przestrzeni. Ale tą ostatnią stronę, EDSM.net, naprawdę polecam, żeby sobie sprawdzić i tam pozaznaczać, co nas może interesować i pod to ustawiać sobie takie dłuższe wycieczki, bo one jednak trochę trwają i I trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że często jest tak, że to jest 20 skoków, z których po prostu dolatujemy, tankujemy, lecimy dalej. No chyba, że zeskanowaliśmy system i widzimy, że coś może wyglądać na przykład Earth-like albo Waterworld, albo planetę, którą można terraformować. Wtedy warto polecieć, ją przeskanować i zbierać tą kartografię, ponieważ od poprzedniego patcha trochę więcej się zarabia na takich wycieczkach. Ja teraz z tej wycieczki tygodniowej myślę, że to jakieś 25 milionów będzie kredytów na no takie wycieczki.
Tak, niezła sądka. Tak, a propos takiej eksploracji, doleciał ktoś już na krawędź galaktyki, czy to jest raczej po prostu niemożliwe?
Oczywiście, że tak, dolatują. Znaczy najdłuższą wycieczkę, jaką można zrobić, to jest wycieczka jakby przez Sagittariusa A, czyli przez tą centralną czarną dziurę największą. Ja tam jeszcze nie byłem, bo to jest naprawdę daleko. Natomiast dalej, czyli jeszcze drugie tyle, ile jest od Sol do Sagittariusa, leży Beagle Point, czyli taki system jakby po drugiej stronie zupełnie i tam się też ciekawe rzeczy dzieją.
Ale Beagle Point, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem punkt startowy chyba w Horizon, o ile się nie mylę.
Nie może
ale,
być, bo tam...
Ale wiesz co, tylko dlatego, że mi się po prostu kojarzy ta nazwa Beagle Point.
To może coś się nazywa na cześć tego, natomiast Beagle Point jest oddalony tak daleko, że myślę, że 95% graczy nigdy tam nie doleci.
Aha,
ja byłem teraz w jakiejś jednej setnej może od tego, może jednej dwusetnej odległości od tego i nie wiem, czy tam w ogóle jakieś polecę.
Fakt. To też jest kwestia paliwa, no nie? Że ten, no pewnie.
Fuel scoopa, czyli dobrego zbieracza paliwa z gwiazd. To jest
podstawowe. A właśnie, bo zastanawiałem się, jak można na przykład paliwo zbierać, kiedy no, nie ma stacji, na której możesz to paliwo.
Nie, no to jest podstawowa rzecz. Fuel scoop, czyli ten moduł, który pozwala ci na po prostu dolatujesz do gwiazdy i z pewną odległością zaczyna ci uzupełniać paliwo. I też teraz jest od 1A do 6A. Ja na przykład używam 6A fuel scoopów, które pozwalają mi przelatując nad daną gwiazdą praktycznie do pełna zatankować, natomiast przy tak dalekich skokach typu 45-50 lat na raz, no to jeśli masz słaby fuel scoop, to będziesz musiał nad tą gwiazdą chwilę podumać, zanim ona ci uzupełni paliwo, więc takie buildy statków eksploracyjnych muszą być po pierwsze lekkie, podzespoły muszą mało energii zużywać, a twój fuel scoop musi być bardzo mocny. To jest taki jakby podstawowy tip na wycieczki takie już dalekie. Ja polecam sobie, mówię, wejść na to Elite Dangerous Star Map, czyli to do EDSM.net i tam sobie oznaczyć na przykład jakąś fajną czarną dziurę, tudzież gwiazdę neutronową, tudzież jakąś nebulę, czyli mgławicę. Gdzieś w odległości zakładam 1000 do 2000 lat świetlnych od tej bańki, czyli liczmy od Słońca i gdzieś tam się na początku wybrać. No tego jest bardzo dużo, także tutaj jest w czym wybierać.
Wspomniałeś o monitorze, wspomniałeś o joysticku z przełapisnicą. Nie wiem, czy miałeś okazję grać na Oculus Rift'cie.
Miałem okazję to zobaczyć i to jest mokry sen, bo widać wielkość tych obiektów kosmicznych, natomiast ja sobie do końca tego na co dzień nie wyobrażam, ponieważ ja lubię sobie, nie wiem, pójść po piwo, spojrzeć przez balkon na prawdziwe słońce i aż taka imersja, ona jest świetna.
Wiem, że jakiś gracz na Twitchu chyba 24 godziny miał non-stop założony właśnie...
Nie wyobrażam sobie go jazdy.
I on to wytrzyma, wiesz, dla mnie to 24 w ogóle bez snu wytrzymaje, to jest ciężko. Jeszcze mieć na oczach coś takiego. Ale chyba ta rozdzielczość chyba nie jest najlepsza, nie? Że to, czy to nie przeszkadza właściwie?
Znaczy, ja gram w rzeczywistości 3444 na 1044.
Ale w Oculusie w tym sensie, że w Oculusie masz
nie
nisko.
Wiem, ja grałem na HTC Vive przez chwilę, z tego co pamiętam. I wyglądało to po prostu no, fenomenalnie, natomiast tu już komputer trzeba mieć porządny, to na pewno. I to jest jedna z lepszych pokazów możliwości, moim zdaniem, technologii tej VR, ponieważ tu wtedy te wielkości tych obiektów w kosmosie i te odległości fantastycznie widać. Bardzo bym chciał to mieć w domu, tak jak mówię, no na razie wydałem tyle co na Oculusa, na monitor i mi to wystarcza do tej gry. I ona świetnie się prezentuje właśnie w tych 21:9 w tej panoramie, jakby ktoś...
A wtedy masz tak jakby szersze to, tak, że lepiej więcej, na przykład tak, widzisz te widzisz. Boczne panele.
Tak, nie, po prostu twoja szyba przednia jest szersza o 10 cm z każdej strony. U mnie tak wygląda. Po prostu masz...
A jak to wygląda na tym joystickiem? To jakiś specjalny, polecany do tej gry joystick? Kupiłeś właśnie z przepustnicą?
Znaczy jest coś takiego jak Thrustmaster Hotas, to się chyba X nazywa. Wiem, że on jest dla PlayStation, wersja dla PlayStation 3, PlayStation 4 chyba też jest. No ja używam PC-ta, on jest taniej jak bardziej, bo kosztuje mniej niż pad do konsoli, czyli tam 200 zł. Oczywiście jeśli ktoś chce zainwestować, to może i 1000 zł wydać na tego typu. Natomiast ten za 200 zł, o którym ja mówię, ten Thrustmaster Hotas X, To jest Joy, który ma osobną przepustnicę, która jest jakby naturalnej wielkości, czyli ona jest duża. jest rozdzielany. Ja mam po prostu po jednej stronie biurka mam przepustnicę, po drugiej mam Joya i właściwie nie muszę używać praktycznie w ogóle klawiatury. Rozglądać po kokpicie też się mogę za pomocą tego Joya, natomiast używam po prostu tego myszki, czyli jak mam ochotę sobie lecę gdzieś sobie, bo wiadomo, że tam się zadaje jakiś punkt i wtedy sobie gdzieś tam patrzę, podziwiam widoki na zewnątrz i oprócz tego używam, nie wiem jak to jest rozwiązane na konsolach, natomiast tutaj na PC pod Ctrl-Alt spacja jest free camera, trzeba je sobie zbindować i wtedy można sobie dowolnie jakby oddalać, zbliżać jakby widok za obok statku w dowolny właściwie sposób.
No, na konsoli to jest dosyć też łatwo zrobione, po prostu, znaczy ja nie wiem, na Xboxie po prostu przełączasz się na widok z zewnątrz, trzymając przycisk B i D-pad w prawo. No nie, i później oczywiście masz jeszcze może kwestii. Też się trochę tym bawiłem, szczególnie jak właśnie uczyłem się dokowania, to wiesz, pytanie, wszystko jest naprawdę równo i tak dalej. Ale to jest, ja jeszcze w ogóle nie robiłem zdjęć, ale to jest też fenomenalne, fenomenalna gra do robienia po prostu takich zdjęć, wiesz, jak chcesz sobie zrobić tapetkę w Windowsie albo coś.
Mój dysk nie wyrabia, to znaczy ja nagrywam i filmy i z tej gry i robię mnóstwo zdjęć, one są świetnej jakości i tak, to jest taka gra, jak ktoś lubi robić screenshoty, to można naprawdę fantastyczne efekty tutaj sobie zrobić gdzieś właśnie. No teraz w tym systemie już nie chcę zagłębiać w szczegóły, ale to jest chyba NGC 7822 albo coś takiego, trudno mi teraz powiedzieć dokładnie. I to jest taki system, który składa się z takich młodych gwiazd, bardzo niebieskich, tam jest bardzo dużo czarnych dziur, tam są systemy, gdzie potrafi być 20 gwiazd w jednym systemie, plus kilka czarnych dziur i jeszcze wiele planet, bardzo nietypowy. Na co warto zwrócić uwagę, kiedy dolatuje się do gwiazdy, no to trzeba pamiętać, że tak jak w rzeczywistości nie widzimy jakby tła kosmosu. Warto odlecieć sobie od gwiazdy dosyć daleko i wtedy dopiero pokazują nam się na tle tego kosmosu przeróżne te mgławice, te nebule, do których wszystkich właściwie możemy dolecieć, ale ich nie widać, jesteśmy przy gwieździe, ponieważ światło po prostu gwiazdy jest za mocne, żeby je zobaczyć. I jakby to latanie po tych mgławicach, no to jest coś, co mnie jara. Z tym, że ja lubię ten Explore, i mnie to bawi. Mnie bawi sprawdzanie, jaką gwiazda ma wielkość, ile ma mas Słońca i tego typu rzeczy, bo te dane w grze są i można je tam znaleźć, więc jeśli kogoś bawią takie astronomiczne szczegóły, to też tam to wszystko sobie znajdzie. Tak. Oczywiście w formie tekstu, a nie w formie, nie wiem, jakiejś takiej bardzo...
Zresztą Braben powiedział, że w tej grze oprócz właśnie tych między tą prędkością, prawda, będą musieli przyjąć, założyć, że coś takiego no, będzie w przyszłości istniało, czyli te skoki, ten hyperjumping i supercharge, że coś takiego no oczywiście jest w pewnym momencie fikcją, ale wszystko inne jest właśnie oparte na faktach, osadzone w prawdziwej newtonowskiej fizyce, więc jest, no, to jest ten fenomen. Ja ci zapytam jeszcze, jak sobie radzisz, prawda, właśnie z organizowaniem czasu? To jest takie pytanie zawsze, czy jak zacznę grać w Elite Dangerous, to po prostu stracę życie, rzuci mnie żona, prawda, zarosnę, prawda, nic nie będę innego robił, tylko po prostu wciągnę się i będę nic tylko grał. Czy można to w jakiś sposób zorganizować sobie?
Nie ma sensu do tej gry siadać, jeśli mam mniej niż półtorej, dwie godziny. To jest moim zdaniem jasne. Chyba, że się ma jakąś konkretną, nie wiem, proste misję, albo chce się po prostu polatać i powalczyć w kosmosie, bo umówmy się, taka opcja też jest i w tej grze jest też moduł Close Combat Quarters, który jest
arena,
po prostu...
Arena chyba się
arena, tak, to jest takie deathmatche, które trochę na innych działań, trochę inaczej działają, ale można w ten sposób się bawić. Jeśli ktoś po prostu chce polatać i innych pozabijać sobie w ładnych okolicznościach przyrody, ale ta gra jest totalnym pożeraczem czasu. Ja się często łapię na tym, że przychodzę po pracy, siadam gdzieś 20 sobie czy 19 tej gry i dla mnie mija moment, a jest 24:30 i no ta gra pożera olbrzymie ilości czasu, a już jeśli ktoś naprawdę wnika w to, chce sprawdzić, jakie moduły by chciał mieć i jak ten statek działa, jak działa fizyka tej gry, lądować na planetach, odkrywać nowe rzeczy, no to jest pożeracz czasu. Ta gra jest olbrzymia. Ja przegrałem w nią, tam gra pokazuje mi 2 tygodnie, czyli no 14 razy 24 godziny. Mhm. To nie jest może jakoś dużo, bo są ludzie, którzy mają dużo więcej. Ja naprawdę dużo nie zrobiłem w tej grze. Ja dalej latam Aspem, stać mnie już na następny statek, moi znajomi już latają jakimiś trochę większymi, ale to jest jeszcze bardzo, 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 bardzo daleko do wycieczki, na przykład do Sagittariusa, to jest jeszcze bardzo daleko do statku, który chciałbym mieć, czyli na przykład tej Anakondy, tudzież federalnej korwety. Ja jeszcze bardzo wielu rzeczy nie widziałem, nie zrobiłem. Byłem w kilku miejscach, które sobie wziąłem właśnie z tych stron, o których wspomniałem, na zasadzie, że wiem, że tam jest rozbity statek, sam go, no, nie będę w tej przestrzeni szukał, nie mam na to czasu, więc dam koordynaty na przykład rozbitego statku obcych i sobie tam lecę, wyląduję, wysiadam łazikiem i podniecam się tym, jak wygląda rozbity statek obcych na tle, wiesz, wielkiego gazowego giganta z potwornymi pierścieniami. Natomiast dla takich poszukiwaczy jest tych, że no bardzo dużo miejsca. To jest taka gra, że masz taki bąbel, w którym się wszystko dzieje. On jest też spory, gdzie jakby można spotkać dużo NPC-ów, gdzie cię mogą zaatakować, gdzie jest dużo baz, że w każdym właściwie systemie jest baza, gdzie możesz wylądować. Tudzież bazy na planetach, w których możesz też wylądować i coś tam sobie porobić. Natomiast można też, tak mówiąc kolokwialnie, spierdzielić w Bieszczady. Po prostu wybrać sobie punkt gdzieś na tej mapie, jakiś ciekawy, z dala zupełnie od tego bąbla i obrać go sobie za punkt, a po drodze po prostu zwiedzać i zachwycać się super widokami, nietypowymi układami, dziwnie wielkimi gwiazdami, czy właśnie jakimiś gwiazdami neutronowymi, które robią super wrażenie. Tutaj mały hint, gwiazdy neutronowe pozwalają na dużo dalsze skoki niż pozwala na to nasz napęd FSD, nawet 10-krotnie dalsze. Natomiast są ryzykowne, ponieważ trzeba wlecieć w tak zwanego jetta, czyli w to taki, nie wiem, czy widziałeś gwiazdę neutronową. To jest taka, która bardzo szybko się często wraca i emituje z siebie takie właśnie jety energii. Jeśli w te jety się wleci, to można zrobić sobie takiego overboosta FSD Drive i dzięki temu skoczyć na przykład nie 30 lat świetnych, tylko powiedzmy 280 lat świetnych jako jeden skok.
Wow.
Więc jest coś takiego jak taka so you wanna be już nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie to się nazywa jumponium, na to się mówi w slangu. I są takie jakby trasy wyznaczone, że możesz latać tylko od gwiazdy neutronowej do gwiazdy neutronowej, pokonując olbrzymie odległości. Jest to niebezpieczne, bo twój statek może się bardzo łatwo spalić po prostu przy tym, natomiast jest możliwość pokonywania dużo większych odległości z dużo większym ryzykiem. I tutaj ja się chcę w ten sposób wybrać do kolonii, która jest kolejnym ciekawym projektem. To jest po prostu miejsce oddalone od Słońca prawie tak daleko jak centrum galaktyki, gdzie jakby dzieje się druga gra, gdzie gracze mają swoją kolonię, do której trzeba mieć wizę, na którą trzeba aplikować na stronie, bo inaczej mogą cię zaatakować i na przykład nie uznać za swojego. No i to jest bardzo
ciekawe. Ale tu już tam są tacy już prawdziwi gracze, to jest jakieś
tak,
na razie wersja
tak, beta? Tak, nie, prawdziwi gracze, to się nazywa kolonia. Wejdź na mapę, odjedź sobie kursorem i zobaczysz mniej więcej zobaczysz coś, co się nazywa kolonia i tam się...
Ale jak ona powstała? Rozumiem, że od czegoś się zaczęło po prostu...
Z tego co wiem, to już też, ja wiesz, też nie jestem specjalistą. Zaczęła się od ekspedycji, bo było dużo ekspedycji takich zorganizowanych przez graczy, że rzesze gracze po prostu rozglądały się po tym wielkim kosmosie i uznali, że tam chcą zrobić nowy, wiesz, nowy dom. I teraz w obliczu tego, co się może dziać a propos inwazji tych targoids, tych obcych, agresywnych na systemy ludzkie, no to może być jedyny spokojny przyczółek. Chociaż do końca też nie wiadomo, co tam się kryje. No więc ta gra jest taką jedną wielką zagadką i mimo, że gracza, który oczekuje czegoś takiego uber epickiego, może rozczarować przez to, że... No, że nie wiem, że nie będzie wielkiego bossa, jak doleci do tego miejsca, to mi to wystarcza, to, że odkryję właśnie jakąś kapitalnie położoną gwiazdę neutronową jeszcze powiedzmy z pierścieniami, co się bardzo rzadko zdarza i zrobię temu zdjęcie i jeszcze dostanę za to jakby kasę za eksplorację, czyli za tę kartografię jakby kosmiczną, to mi to kompletnie wystarcza. Natomiast chciałbym tutaj od razu uprzedzić jakby wszystkich, którzy się jakby podjarali tą wizją, że ta gra potrafi sprowadzić, być też taka nudna jak życie w kosmosie, znaczy jesteś tam
no
sobie...
No właśnie, tak byśmy tak doradzić komuś, ktoś to po prostu widzi, wiesz, ja jeszcze bardziej, wiesz, nawet gdybym nie grał, to już bym kupił 3 kopie, no nie? Bo tak mnie zafascynowałeś właśnie tymi niesamowitymi historiami, które się dzieją. Oczywiście nie wszystko jest dostępne, ale samo to, co powiedziałeś, no nie, nawet widząc tylko ten fragment tego wszystkiego, no, jesteś zafascynowany po prostu tym kosmosem. Jak ktoś kocha kosmos, no to...
Tak, to jest najlepsze.
W ogóle science fiction, hard science fiction, to nie ma ciekawszej gry. Ale właśnie tak jak takich kilka porad, no nie taki na początek. No, no nie jak wejść.
Ta gra to jest, po pierwsze, trzeba się przystawić do grindu. Tam te pieniądze się zbiera i mi to pasuje. Ja takie gry lubię, zresztą to gram też World of Tanks i to też jest gra mocno nastawiona na grind, natomiast mi to nie przeszkadza w tej formie, w której jest podania. Trzeba sobie jakby uświadomić, że w tej grze trzeba sobie samemu stawiać cele i samemu je realizować. Czyli to jest trochę jak praca, to jest taka, przychodzisz z pracy i idziesz do pracy w Elite, nie? Jeśli jesteś handlowcem w Elite, to tam są, to masz wszelkie dostępne materiały, trade routy, ustalasz sobie, możesz sprawdzać w różnych stronach, co się gdzie opłaca sprzedać. To zabiera czas i to jest na tyle angażujące, jak właśnie, jak praca. Więc dla mnie to jest taka po prostu odskocznia, że ja sobie przemierzam ten kosmos, tu sobie paląc papieroska, myśląc o innych rzeczach, które mi tam gdzieś na mnie czekają i to odkrywam. To nie jest, jeśli nie nastawimy się na taki typowy kombat, że po prostu lecimy i robimy sobie Gwiezdne Wojny z tej gry, co też tutaj muszę nadmienić, jest świetne, bo w tej grze jest najlepszy model lotu w tego typu grach, jak kiedykolwiek powstał, i same jakby strzelaniny w kosmosie są bardzo atrakcyjne. To jest adrenalina i robimy sobie wielkie Gwiezdne Wojny. Ja nie jestem tego takim totalnym fanem, ja jakby wolę bardziej eksplorację i mi to nie przeszkadza. I jeśli ktoś mnie atakuje, to raczej zazwyczaj uciekam po prostu, bo mam szybki statek. Nie chcę mi się tam przypadkowo tracić mojej cennej kartografii. Natomiast nie można też za dużo wymagać to nie jest jakaś gigantyczna firma, która za tym stoi. Oni się starają bardzo, to są zajawkowicze właśnie kosmosu, oni starają się oddać to w bardzo realistyczny sposób i trzeba jakby mieć to na uwadze, że ta gra potrafi być nudna. To znaczy takie skakanie od systemu do systemu po jakimś czasie się znudzi komuś, kto oczekuje, że za każdym rogiem będzie się czaił boss z God of War 3. Tego tam nie ma i tego tam nie znajdzie nikt. Prawdopodobnie trochę taki tego typu emocji wprowadzi właśnie ta inwazja obcych.
Ja się śmiałem, że ta gra potrafi, oprócz właśnie tych ciekawych historii, że to jest właściwie jak Euro Truck Simulator. Po prostu masz trasę, masz towar, musisz przewieźć i po drodze możesz dużo ciekawych rzeczy zobaczyć, może ci się fajnie lecieć, jechać tą ciężarówką, ale nadal jesteś, powiedzmy, takim kierowcą kosmicznej ciężarówki.
Dokładnie tak. I tutaj to jest chyba najlepsze jakby co jak można tą grę podsumować. Tam sobie musisz sam obrać cel i gdzieś tam do niego dążyć, go realizować. Czy to będzie nowy statek, czy to będzie ubicie iluś tam piratów, czy to będzie bycie policjantem kosmicznym, czy też tak jak ja na przykład głównie eksploratorem, bo mnie te widoki tam po prostu jarają, lubię sobie tworzyć mapy, plany, gdzie ja dalej polecę, co dalej zrobię. I niestety w grze brakuje trochę takiego, tutaj nazywamy to z tą grupą, z którą latam, takiego dziennika kapitańskiego. Są zewnętrzne programy na PC, które to obsługują, które ci jakby twoją historię lotów zapisują, ale to jest to, czego mi bardzo brakuje, że nie ma takiego endomondo dla tej gry.
No tak, to byłoby ciekawe.
I to jest to co mam nadzieję, że deweloperzy wprowadzą. Zapowiedzi są takie, że po tym The Return, czyli po tym jak prawdopodobnie wywoła się ta wielka wojna z Targoidami, gdzieś tam będą następne rozszerzenia, ale one się raczej teraz będą skupiać przez pewien czas na dopracowywaniu mechanik, które już są od dawna w grze. Czyli prawdopodobnie właśnie na tradingu, dopracowaniu go na może jakichś aspektach fizycznych właśnie obiektów typu czarne dziury. I ja jestem za, bo moim zdaniem kontentu tutaj wystarczy, tylko to nie jest taki typ kontentu, który jakby cię będzie cały czas szczypał i ci mówił, jaki jest fajny. Sam musisz sobie do tego dotrzeć i po tych stronach poszukać, o których mówiłem, i dotrzeć do informacji na Reddicie i znaleźć ludzi, którzy podobnie tą grą się jarają.
Tak, Braben zapowiedział już na początku, że przynajmniej przez 10 lat zamierzają Elite Dangerous wspierać i ja jestem w ogóle ciekawy, ile tak naprawdę kosztuje ich utrzymanie tego wszystkiego, tego świata, bo gra sprzedaje się dobrze, bardzo dobrze, ale to nie są, prawda, liczby w pokroju GTA. Dodatkowo są mikropłatności, ale to są takie kosmetyczne rzeczy. Ja kupując tą wersję Legendary dostałem chyba 100 punktów Frontier i no chciałem na coś wydać, prawda, to sobie kupiłem tego Bubbleheada, nie? I to jest wszystko, ale ja nie widzę w tym sklepie nic, co by mnie jakby zachęcało do tego. Tak.
To są jedyne skórki do statków i kolory laserów, powiedzmy, z których strzelam, bo lubię mieć zielone, chciałem sobie takie TIE Fightera zrobić, czyli biały statek z zielonymi laserami i okej.
Ale to ja jest... mam nadzieję właśnie, że oni te season pass i tak dalej, te dodatki oczywiście, że to wszystko będzie, z jednej strony będzie atrakcyjne cenowo, ale dwa, że jednak będzie nastawione na to, żeby im wystarczyło na utrzymanie tej infrastruktury i cały czas, żeby zarabiali i to wszystko się
rozwijało. Ja wierzę w to, że ta społeczność, która się wytworzyła dookoła tej gry, jest, znaczy ona jest bardzo zaangażowana i to są zazwyczaj już ludzie tacy... Nie chcę tutaj...
Dorośli,
Elite Dangerous, nie? Niebezpieczna elita nazywa się moja grupa na Facebooku dotycząca tego. Wiem, że to jest trochę na wyrost, ale to są ludzie, którzy nie mają problemu właśnie z jakimś zakupem sobie skórek, żeby wesprzeć jakby tylko dla samego
faktu. Bo
tu
nawet nie myślisz o tym, że to jest jakaś niepotrzebna zakup, tylko to jest dodatkowe wsparcie deweloperów.
Tak. Ta gra też nie jest tania, umówmy się. Ona na PC-cie w dalszym ciągu zestaw podstawa plus Horizons kosztuje gdzieś 160-170 zł.
Ale to jest właśnie Season Pass. I teraz jakieś były przeceny na Xboxa właśnie te Legendary, ja zapłaciłem 50 euro, nie?
Okay,
co wydaje mi się taką ceną okej w miarę, nie?
No wiesz, to nie jest nowa gra, jednak płacisz za pełną nowkę sztukę, tylko że no, ja w to gram, tak jak ci mówię, dwa bite jakby w rzeczywistego czasu, 14 dup w to przegrałem rzeczywistego czasu, więc no, mi się ta cena wydaje totalnie...
A to dopiero początek,
dokładnie.
Prawda?
I cholera wie, czy mi się to znudzi, czy mi się nie znudzi. Ja też chciałbym, żeby oni dodali trochę więcej takiego kontentu, który będzie dostępny dla gracza, taki right of the bat, to znaczy, że nie trzeba będzie aż tyle poświęcać czasu, żeby do tego dotrzeć. I wydaje mi się, że na miastku tego już jakby początkiem jest właśnie ta cała akcja z tymi targoidami, że to jest coś, co takie atrakcyjne, które się może, coś, co się może wydać atrakcyjne dla takiego gracza, który oczekuje takich atrakcji. Natomiast dla mnie to jest, mówię, ja się cieszę, że mogę sobie polecieć do Centrum Galaktyki i zapalić, wypić piwo, obserwując Sagittariusa.
Czyli dokładnie właśnie jak kierowca ciężarówki. Oczywiście piwo tylko bezalkoholowe za kierownicą, bo wiadomo.
Akurat ich tam, wiesz, tutaj policja kosmiczna za procenty nie kara,
nie
natomiast
dmuchać,
czasami człowiek się może obudzić właśnie w środku gwiazdy neutronowej i zapłacić wtedy za swój statek. I o ile w przypadku małych, niedrogich statków ta cena jest niska, no to w przypadku już Anakondy, o której wspomniałeś, to może być kilkadziesiąt milionów za to, że po prostu wlecieć tam.
W same moduły. Trzeba. Ja widziałem właśnie takie krótkie filmy, gdzie opisywano tam zmiany chyba, które w kolejny patch prowadził w aspekcie właśnie Anakondy. A tak przypadkowo trafiłem, bo nie tak, że po prostu szukałem tego jako, wiesz, do moja Anakondy, co mógł sobie dokupić. I spojrzałem tylko, ile tam ubezpieczenie kosztowało, no nie, bo to akurat było na ekranie 14 milionów kredytów.
A to jest tylko za podstawową wersję. Rozbudowania Anakondy to jest razy 10 jeszcze ta cena.
Aha.
Są też takie, z takich fajnych jeszcze szczegółów, są na przykład systemy, które jest takie miejsce, które nazywa się Graveyard, chyba nawet Anaconda Graveyard się nazywa, nie pamiętam. I tam można doskoczyć tylko właśnie używając tego Jumponium, czyli doskoczyć boostując ten swój frameshift drive, czyli to co służy do skakania w nadprzestrzeni. Do tego systemu. Problem jest taki, że wrócić się z niego nie da. Jest taka planeta, na której po prostu są setki wraków statków, które tam przyleciały, no i trudno, już nie miały jak stamtąd wrócić.
Więc to to rzeczywiście jest wygenerowane, bo to byłoby ciekawe, jakby kolejne te statki gracze dokładały się do tego.
Nie wiem, jak to jest zrobione, prawdopodobnie jest to tylko wygenerowane, ale jest taki system, taki one-way trip.
Ale wiesz,
trip.
Z czego to się tak wynika. No, to jest piękne.
I jest mnóstwo takich rzeczy, gdzie jakieś bardzo dalekie miejsca w kosmosie, które gdzieś są jakieś ślady jakiejś cywilizacji, nie wiadomo do końca, co się stało, albo na przykład opuszczonych settlementów, takich osiedli ludzkich i też nie wiadomo, co się stało. Są jakieś audiologii, które można powiązywać w całość. To jest taka gra, że jak ktoś chce wnikać, to polecam też Reddita, jest i oficjalne forum, tam jest coś takiego jak The Canon się nazywa i tam są opisane wszystkie jakby wszystkie te rzeczy, które się działy po kolei, o tej Salome, o której mówiłeś, jaki to ma wpływ na tą historię z obcymi, co ludzie odkrywają po kolei, jak to się dzieje. Na przykład jakiś czas temu zaczęto odkrywać statki w przestrzeni takie opuszczone, które zostały wypuszczone w przestrzeń, zanim ludzkość osiągnęła ten pułap, na którym ma ten frameshift drive, jest popularny, znaczy jest upowszechniony. Czyli takie statki, jakbyśmy teraz, załóżmy z Ziemi, wysłali 600 statków w kosmos, przy obecnej technologii, one sobie dryfowały w przestrzeni. I one tam są, i one, na każdym z nich są różnego rodzaju, fajnie wyglądają to po pierwsze, są różnego rodzaju audiologii, które jakby rozwijają fabułę. Zaczynają pojawiać się, wiem, że niektóre frakcje ludzkie dostały takie mothershipy, które służą za stacje, które mogą się przemieszczać już w grze, więc i są też całe systemy, które są we władaniu frakcji tudzież klanów.
Są ludzie, którzy zajmują się wyścigami kosmicznymi. Są ludzie, którzy na przykład, moim ulubionym są fuel rats, czyli goście, którzy po prostu, jeśli zabraknie ci w przestrzeni gdziekolwiek paliwa, to oni przylecą do ciebie i ci to paliwo dadzą. Jeśli tylko zgłosisz to nie w grze, tylko na konkretnym forum. I oni wtedy po prostu cię znajdą, przyleci tam gość i wyśle takie limpety, które ty zbierzesz, zatankujesz, poleci najbliższe gwiazdy, zatankujesz tego fuel skupa i wrócisz, bo inaczej to możesz tylko dryfować jak taki.
Ale rozumiem, że w ogóle między graczami nie można się wymieniać kredytami
bezpośrednio.
Czy można w przestrzeni można coś wyrzucić, tak, żeby ktoś inny coś tak złapał.
Jest
tak?
Też bardzo dużo, jakby możesz z planet możesz wydobywać różne cenne surowce, które są potrzebne dla inżynierów. I w teorii możesz je zebrać na statek, wyrzucić ze swojego luku, ktoś inny może to zebrać i odpłacić ci w podobnej formie. Natomiast nie ma i chyba to dobrze, bo to by prowadziło do takiego...
Załamałaby się trochę ekonomia,
tak, bo ludzie
by sobie
dawali,
którzy mają bardzo dużo
miliardy
kasy,
całe i mogliby po prostu oddać tą kasę nowym graczom, którzy by od razu mieli statki.
Na eBayu, na Allegro, chińscy, ja pamiętam jeszcze ze starych gier MMO, przecież to złoto to chodziło. I do Guild Wars, i do World of Warcraft i tak dalej, to była norma. Drogi Marku, no fenomenalnie mi się to rozmawiało. Trochę nawet dłużej rozmawialiśmy,
tak,
niż planowaliśmy.
Tak, też zakładaliśmy godzinę, mam prawie półtorej.
Zachęciłeś mnie do tego, żeby nawet w ogóle zainteresować się książkami, bo ja oczywiście teraz zacznę googlać i szukać informacji a propos właśnie tej całej historii z Commander Salome.
Polecam Decanon, to od razu mówię, wpiszcie Decanon. Spacja Elite Dangerous i trafisz na forum prawdopodobnie oficjalne i tam jest wątek, w którym jest wszystko opisane, co się działo po kolei. I to są rzeczy, które mnie tutaj jarają. Natomiast jeszcze raz przestrzegam, to nie jest Space Sim Action, strzelamy do kosmitów.
Dokładnie. To jest gra, w której trzeba ciężko pracować, tak. Ale ta praca jest bardzo satysfakcjonująca.
Ja się cieszę, że to wyszło na konsolę, chociaż jestem też zdziwiony i zazdroszczę tego, że macie pudełko, że na konsolach jest pudełko. Mam konsolę i powiem szczerze, że ciężko zastanawiam się, czy kupić sobie pudełka z tą grą, znaczy tej gry w wersji na konsolę, żeby tylko ją sobie postawić po prostu i mieć jakby ją w wersji fizycznej. Bo na PC nie ma wersji fizycznej tej gry, nad czym bardzo ubolewam, bo kupiłbym wersję kolekcjonerską, wiesz, z modelem małym aspekt spoilera, natomiast już sobie drukuję to, bo ja pracuję jakby w branży druku 3D, więc sobie tutaj już kombinuję mojego
możesz być aspa. Jak ten kiedyś taki widziałem program, w którym był jakiś fan No Man's Sky, który ileś tam pieniędzy wydał właśnie na sprzęt, na figurki, na jakieś kolekcjonerskie i tak dalej, stworzył sobie taką kapliczkę, nie ma taki shrine właśnie wokół tego sprzętu, w którym gra. Więc ja, jak masz właśnie możliwości, możesz sobie wydrukować na przykład taką anakondę, no nie? No to jest bajka. Dokładnie. Chociaż na przykład właśnie te statki, o których wspomnieliśmy na przykład do przewozu ludzi, one też mają takie ładne upływowe kształty, nie? Że taki autobus...
To już to, co lubi, nie? Tutaj od gusta się nie dyskutuje. No, ja polecam. Ja to grę wszystkim po prostu fanom Space Simów i kosmosu. Jeśli ktoś tęsknił takich gier, jeśli ktoś grał w X3 i w tego typu, we Free Space'y, w tego typu gry, to myślę, że odnajdzie. Bo ta gra oprócz tego, że ma te aspekty, o których rozmawialiśmy, to ma świetnie rozwiązaną mechanikę jakby samego lotu i sam chyba musisz przyznać, że na padzie w to się gra bardzo dobrze, mimo że ta gra ma bardzo dużo funkcji. Przepraszam, nie było to wcale oczywiste, że to się uda na padzie tak fajnie zaimplementować.
Tak, no jedynie co prawda nie mogę to czatować wygodnie, ale sam fakt, że po prostu wszystko pod te klawisze jest jakoś tak rozwiązane i znaczy nie chcę powiedzieć intuicyjnie, bo to musisz się na pamięć nauczyć się jakby kombinacji klawiszy, to jednak to się sprawdza i przyznam, że gdybym grał na PC-cie, to na pewno sięgnąłbym po taki joystick właśnie jak ty masz przepustnicą, bo to dodaje do frajdy.
Tak, znaczy ja grałem też na padzie i na PC-cie i to też daje radę, czyli jeśli ktoś się boi, że to myszkę i klawiaturę odradzam, chociaż też się da, natomiast pad od konsoli do PC-ta, jeśli ktoś gra, to działa, jeśli ktoś ma konsolę, to też serdecznie polecam.
Dziękuję ci, Marku, drogi.
Dzięki.
Marka możecie słuchać w podcaście Input Lag. Nie wiem, czy wrzucasz do internetu jeszcze jakieś inne materiały, może na przykład ze swoich wycieczek kosmicznych, te zdjęcia można gdzieś obejrzeć.
Staram się, ale to raczej na gdzieś tam Facebooku, Instagramie. Ja po prostu to ostatnio dużo pracuję i mam też problem z tym, żeby połączyć ich hobby w postaci grania i tam drony, teleskopy i jeszcze właśnie pracę.
Myślę, z tym teleskopem to też jest bardzo ciekawe. Jak jedna pasja prawda potrafi rozwinąć drugą, to jest fantastyczne. może jak właśnie zdobędę takiego doświadczenia, żebym chociaż w połowie miał taką wiedzę, jak ty masz obecnie, no to, to może jeszcze raz się spotkamy
jasne,
i wtedy porównę wrażenia właśnie jakby już dwóch bardziej weteranów, bo na razie to był taki żółtodziób i nasłuchałem się bardzo fantastycznych rzeczy.
Jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam, nie wiem, czy ty mi je przekażesz, czy gdziekolwiek, czy na Facebooku, czy na forumie Poli na przykład podbijacie, jeśli ktoś...
Ja zapraszam do grupy właśnie Fantasmagierii, tam oczywiście tam nie ma żadnych profesjonalnych wątków, ale są takie dwa, w których rozmawiamy o Elitce. No pierwszy wątek to jest po prostu, od razu go rozpoznasz, bo jest zdjęcie pudełka.
Ja się tam dodam i tak mówię, jeśli ktoś będzie miał bezpośrednie pytania, nie ma problemu, dawajcie znać, ja z chęcią odpowiem.
Super. Więc dziękuję bardzo. Dzięki i pamiętajcie, pięknie. Żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, stepić komentarz, wejść na Facebook Fantasmagieria, grupę Fantasmagieria, podcast Fantasmagieria i tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Hej.